Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Jak co miesiąc będziemy dziś rozmawiali o tym, co dzieje się na froncie tu w Ukrainie, gdzie się znajduje, ale nie tylko, także o perspektywach na najbliższe tygodnie, o tym, co dzieje się w obwodzie kurskim i w Donbasie, jak wygląda rosyjska ofensywa właśnie w obwodzie donieckim, bo sytuacja w Donbasie jest coraz bardziej krytyczna dla Ukraińców. Ale przeniesiemy się też na Bliski Wschód, będziemy mówili o tym, co wydarzyło się w Bejrucie, o tym, jak Izrael przeprowadził naprawdę skuteczną operację i zabił całe kierownictwo Hezbollahu, organizacji, która budziła strach zarówno w wielu Izraelczykach, także w Amerykanach, która była po prostu organizacją, jak do tej pory, dobrze zorganizowaną i bardzo skuteczną. A Izrael w ciągu tygodnia tak naprawdę odciął jej głowę, zniszczył, zabił, zgładził całe kierownictwo Hezbollahu. Teraz przed nami możliwe, że interwencja wojskowa Izraela właśnie w południowym Libanie. Ja zdradzę Państwu, że w dzień tutaj śledzę to, co dzieje się w Ukrainie, a w nocy siedzę i śledzę to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Nadrabiam zaległości, także śledzę te bombardowania izraelskie, czytam o tym w mediach izraelskich i arabskich. Dziś znów nie spałem do piątej, więc przepraszam, jeżeli jestem trochę spowolniony, jeśli będę w trakcie tej rozmowy trochę spowolniony, ale staram się być ze wszystkim na bieżąco i też chciałbym, żeby dziś w tej rozmowie dotarły do Państwa najświeższe informacje. Ale zanim przejdziemy już do tej tradycyjnej rozmowy z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, którą odbywamy co miesiąc, to chciałem bardzo podziękować Państwu za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne filmy na tym kanale, za to, że subskrybujecie ten kanał i jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję także moim patronom, szczególnie im dziękuję za to, że są, za to, że wspierają ten kanał. Dziękuję Wam, bo dzięki Wam ten kanał jest niezależny, dzięki Wam mogę publikować kolejne treści. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy już do rozmowy i będziemy, tak jak powiedziałem, rozmawiali o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni tu w Ukrainie. Tak przytoczę Państwu, że w ciągu ostatniego tygodnia z jednej strony Ukraińcy atakują magazyny z amunicją i z rakietami, rosyjskie magazyny z amunicją i z rakietami, tak było też dziś w nocy, 125 dronów Rosjanie zestrzelili, ale część trafiło w różne cele na terytorium Federacji Rosyjskiej. Natomiast w ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie użyli 900 bomb kierowanych typu KAP, dziś między innymi zbombardowali Zaporoże, użyli także 300 dronów i 40 rakiet do atakowania Ukrainy, więc te możliwości rosyjskie niestety dalej są potężne. Sytuacja na froncie jest bardzo trudna, o czym będziemy szczegółowo mówili. No i tak jak powiedziałem wcześniej, jednocześnie na Bliskim Wschodzie cały czas eskalacja, możliwe, że przed nami wielka wojna, możliwe, że przed nami interwencja lądowa izraelska w Libanie Południowym. Wiemy o tym, że tysiące ludzi opuściło swoje domy. Niestety ci ludzie po prostu musieli uciekać z południowego Libanu. Także po drugiej stronie z północnego Izraela również uciekają cywile, którzy tam mieszkają. Cały czas obie strony się ostrzeliwują, no ale te bombardowania izraelskie w Libanie są z jednej strony skuteczniejsze, a z drugiej strony o wiele straszniejsze. Giną także cywile w wyniku tych bombardowań. O tym wszystkim, o tym, co dzieje się tu na frontach Ukrainy, ale także o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, jakie są przed nami perspektywy, jeśli chodzi o ten gorący konflikt na Bliskim Wschodzie, będziemy dzisiaj rozmawiali z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Cześć Piotrze.
Witam Cię, dzień dobry Państwu.
No, kończy się miesiąc, to musimy zrobić podsumowanie. Natomiast Piotrze, powiem szczerze, że dzisiaj nie tylko o Ukrainie będę chciał rozmawiać, ale też przede wszystkim o tym, co wydarzyło się w Libanie i na Bliskim Wschodzie, bo to chyba coś naprawdę szokującego. Tak chciałbym to podzielić tę rozmowę właśnie na dwie części, że najpierw porozmawiamy o Ukrainie, a potem przejdziemy do Bliskiego Wschodu. No ale no, muszę Cię zapytać, zaskoczyło Cię to, jak Izraelczycy skutecznie rzeczywiście zgładzili kierownictwo Hezbollahu w ostatnich dniach?
Znaczy nie, ja spędziłem w swoim czasie rok na granicy libańsko-izraelskiej, czyli tak zwanej Blue Line, a między innymi pełniąc też funkcję oficera łącznikowego, więc miałem okazję dość aktywnie kontaktować się ze stronami konfliktu i sporo po tym terenie, nie tylko Libanu, jeździć. Więc miałem też dostęp do raportów bieżących i Siły zbrojne Izraela wsparte działaniami wywiadu, czyli mówimy o wywiadzie wojskowym Shin Bet albo cywilnym Mossadzie, rzeczywiście prowadziły takie operacje, natomiast ta należy do jednej z najbardziej skutecznych, jeśli chodzi o osiągnięte wyniki, bo de facto jeżeli chodzi o Hezbollah i wspierające ich osoby z Iranu, no bo Hezbollah to jest tak naprawdę wysunięte ramię Iranu w Libanie, no to jest rzeczywiście duży sukces z perspektywy Izraela oczywiście. A przy czym uderzenie bardzo precyzyjnie zaplanowane co do użytych sił, czyli wyliczono bardzo precyzyjnie, co tam potrzeba i tak dalej. Ale no to o szczegółach będziemy mówić, ale nie. Zaskoczenie z mojej strony jest ograniczone, tak? Bo zdolności Izraela do tego typu operacji zawsze były na najwyższym światowym poziomie, jak gdyby, jeżeli chodzi o tego typu działania.
No, my byliśmy bardziej rok temu chyba obaj zaskoczeni tym, jak wtedy dali się podejść Izraelczycy. To pewnie było zaskakujące. Biorąc pod uwagę, możliwości teraz.
Ja byłem bardziej zaskoczony co do trudności, z jaką Izrael borykał się w reakcji na to działanie, a przede wszystkim właśnie niedostrzeżenia przygotowań do tak masowej operacji. Tu byłem znacznie bardziej zaskoczony.
Tak, ja odsyłam do naszych rozmów sprzed roku, bo na bieżąco to komentowaliśmy. No ale właśnie zanim przejdziemy do Bliskiego Wschodu, to tradycyjne podsumowanie, jak co miesiąc. I Piotrze, no źle to wygląda. Ja zdradzę Państwu, że rozmawiamy, już wielokrotnie Państwu mówiliśmy, że rozmawiamy na bieżąco między sobą i chyba obaj mamy takie wnioski, że no sytuacja w ciągu tego miesiąca bardzo się pogorszyła dla Ukraińców. Chyba zacznę od południa, obwodu donieckiego, no bo umówmy się, w obwodzie chersońskim nie dzieje się nic wielkiego, w obwodzie zaporowskim jakieś tam rzeczywiście walki miały miejsce, ale umówmy się, że wszyscy patrzą na Donbas i na obwód kurski, ewentualnie jeszcze na okolice Kupiańska, gdzie też Rosjanie pewne sukcesy odnieśli. No ale jeśli chodzi o południe obwodu donieckiego, Wuledar pada. Wiem, że masz dobre zdanie na temat obrońców Wuledaru. Oni na razie jeszcze w mieście są, ale możliwe, że w ciągu najbliższych godzin się będą musieli z tych ruin tego miasta wycofać. Jak ty oceniasz sytuację w obwodzie donieckim w tej chwili?
Wiesz co, z tym, że Mateusz, pozwól, ja jednak na chwilę wrócę bardziej na południe, bo chciałem się odnieść jednak. Słuchaj, pamiętasz wydarzenie z atakiem na platformę wiertniczą, bodajże Krym 2 ona się chyba nazywała, z użyciem operatorów morskich wojsk specjalnych. Ona się zakończyła niepowodzeniem i dużymi stratami. Wiesz, ja zastanawiam się nad sensem wykorzystywania bardzo cennych zasobów operatorów wojsk specjalnych do operacji, której znaczenie naprawdę te platformy są wykorzystywane są okupowane przez Rosjan, wykorzystywane do przesyłu danych, obserwacji i tak dalej, ale wysłanie kilkunastu łodzi szturmowych z operatorami do takiej akcji, akcji najwyższego ryzyka. Ona była obudowana, podobno operacje wspierały F-16 nawet. No, ewidentnie zakończyła się niepowodzeniem. Co do strat możemy dyskutować. Ukraińcy twierdzą, że niewielkie, Rosjanie, że to była masakra. Na pewno Rosjanie stracili jeden samolot zestrzelony przez operatora tych sił z wyrzutni naramiennej. No ale dalej, jeżeli samoloty pojawiły się na tyle blisko, że operatorzy w samoobronie de facto używali naramiennych wyrzutni, no to ja się obawiam, że straty były naprawdę duże. Sens tych operacji, gdzie Rosjanie cały czas prowadzą działania w delcie Dniepru, gdzie tam właśnie operatorzy sił specjalnych mieliby pole do popisu. Wykorzystywanie ich do takiego ataku moim zdaniem ma znaczenie wyłącznie propagandowe, no i tak. Jest po prostu błędne. jest po prostu błędem. Ja rzadko
naprawdę.
Tak mocno krytykuję pewne działania, bo naprawdę mam dużo pokory wobec krytykowania ludzi, którzy walczą, którzy podejmują decyzje, ale tego absolutnie nie rozumiem. Po prostu.
Tak, dobrze, że do tego nawiązałeś, bo to było 2 tygodnie temu. Ja już troszeczkę, powiem ci szczerze, jakoś przez to, co się dzieje w Donbasie, przeniosłem to sobie w głowie na już jakąś taką głębszą przeszłość, ale wiesz, obawiam się, bo tak jak ty powiedziałeś, ja to potwierdzam, ty rzadko krytykujesz tak wprost. Zawsze mówisz, że nie jesteś na miejscu, nie walczysz tam, więc trudno krytykować z ciepłego siedzenia i to jest słuszne. Natomiast no, trudno też nie krytykować pewnych rzeczy, bo obawiam się, że ta rozmowa w pewnym momencie, będziemy musieli porozmawiać o tych politycznych celach, które są realizowane na bieżąco, a efekty robienia polityki na wojnie, tej wojny politycznej są takie, że Wuledar pada, że nie można Rosjan zatrzymać pod Pokrowskiem, bo oni się cały czas przesuwają, że nie ma stałej linii obrony, że no i zaraz jakby pewnie do tego przejdziemy, a korzystanie z tych sił specjalnych ukraińskich, które naprawdę są, to wielokrotnie to mówiliśmy, doskonale wyszkolone i wyekwipowane i wykorzystywanie ich do pewnych akcji, to naprawdę jest, mi się przypomina znów wbijanie flagi w pewnym miejscu, gdzie Rosjanie zrobili zasadzkę, gdzie naprawdę dobrych żołnierzy Ukraińcy stracili. Nie rozumiem tego. Mam czasami takie wrażenie, że młodzi żołnierze w Ukrainie, nie tylko młodzi żołnierze, bo też część kierownictwa dalej już jest jakby nowoczesna, ma spojrzenie takie właśnie zachodnio-natowskie na pewne, na wojnę, na armię. Natomiast są dalej w armii ukraińskiej i też osoby związane z polityką, które mają wpływ na armię ukraińską, są takie osoby, które mają mentalność myślenia jeszcze dosyć sowiecką, mimo tego, że wcale czasami nie są jakoś bardzo zaawansowane wiekowo, ale chodzi o to, że nie wiem, trzeba odnotować jakiś sukces, poinformować kierownictwo, pochwalić się, jakieś operacje są robione. No bo jaki był cel tej operacji, powiedz mi? Jakby co to miało zmienić? Jakby to jest dla mnie fascynujące. No właśnie.
No, właśnie rzecz w tym, że nawet propagandowo jak gdyby przesłanie byłoby, no może jeden dzień, niewielki tytuł na pierwszej stronie gdzieś tam. Mhm. Naprawdę działanie zupełnie nieadekwatne do ryzyka, tak, i angażowania bardzo cennych zasobów. O.
Żeby jeszcze Państwu doprecyzować, nie wiemy, czy te liczby są prawdziwe, natomiast no, Rosjanie informowali o kilkunastu zatopionych łodziach, o kilkudziesięciu zabitych specjalsach. Tam pojawiała się jakaś liczba 80. Nawet jak to by była połowa tego, nawet jakby to była połowa tego, to jest i tak strata właśnie ludzi, którzy no, są po prostu świetnie wyszkoleni, mogli być wykorzystywani w inny sposób. To jest jakaś znacząca strata mimo wszystko.
Dokładnie tak. To co? Przejdziemy do tego, co jak gdyby chciałeś zacząć.
No tak, Wuledar.
Czyli co, Pokrow?
Może Wuledar.
Wuledar. Wiesz co, bo tam mamy 72, którą jak wiesz, bo wspomnieliśmy o tym, to jest jedna z brygad, które ja śledzę od początku, tak, bo jej działania w rejonie Kijowa, czyli pierwsze dni wojny, szybkość, z jaką brygada potrafiła działać, skuteczność, z jaką używała swoich zasobów, ona była naprawdę imponująca. I jakby brygada w pełni potwierdziła swoje zdolności, bo ponad 2 lata temu Wuledar był jednym z głównych celów jak gdyby rosyjskich działań, gdzie tych uderzeń rosyjskich było bardzo dużo. To był jeden z głównych. Tam walczyły brygady piechoty morskiej, między innymi 155, która poszła na odtwarzanie, bo Ukraińcy prawie całkowicie ją zniszczyli. Notabene walczy teraz w obwodzie kurskim, odbudowana prawie od zera. Tam Rosjanie atakowali z fatalną koncepcją, gdzie prowadzili frontalne ataki w wąskim pasie, 72, która jest brygadą dobrze wyposażoną, bardzo sprawnie używa artylerii, masakrowała wręcz te oddziały rosyjskie na podejściach do miasta, bo miasto jest na wzniesieniu, to jest taki trójkąt jak gdyby blokowisk tak naprawdę, czyli konstrukcji dość odpornych na ataki artyleryjsko-rakietowe. No i Ukraińcy doskonale to wykorzystywali. Te ataki w wąskim pasie były nieskuteczne. Rosjanie w końcu zrezygnowali. 72 tam została. Oczywiście cały czas toczyły walki się. Rosjanie cały czas prowadzili ograniczone uderzenia na takim niskim taktycznym poziomie, grupami szturmowymi, co mimo wszystko wykruszało zdolności brygady. Bo brygada nie odpoczywała.
No tak.
No i ale tu jak gdyby ten odcinek traktowano jako jeden z najbardziej stabilnych z tych aktywnych odcinków frontu. Tak. Bo nie wszystkie aktywne są, ale ten był traktowany jako jeden z najbardziej stabilnych z taką bardzo dobrą, stałą obroną. No i pytanie pierwsze, dlaczego Rosjanie uderzyli akurat w tym momencie? Bo Rosjanie przygotowali, rozpoznali teren, przygotowali siły i przeprowadzili atak na brygady sąsiadujące na skrzydłach z 72. Czyli tam od północy, z tego co pamiętam, 31, od południa bodajże 58 chyba. Ukraińskie brygady zmechanizowane to nie są brygady tak wyposażone jak brygady, jak 72. Tak? To są brygady, które wyposażano w sprzęt mieszany. Z tego co pamiętam, to 31 posiada artylerię, ale już jeżeli chodzi o bojowe wozy piechoty, to tak naprawdę ich nie ma, bo ma MRAP-y, czyli pojazdy przeciwminowe. Z kolei 58 to jest totalna mieszanka. Tam wyposażając tą brygadę, Ukraińcy wrzucili to, co mieli, czyli mamy Oshkosze, czyli takie lekkie pojazdy przeciwminowe. Tam mamy BMP-1, BMP-2, tam mamy Max Pro wrzucone, więc zupełna taka mieszanka, miszmasz tego, co akurat było. Artyleria brygady jest zauważalnie słabsza, o ile w ogóle ją ma, nie mam pewności, czy dysponuje etatowo. Początkowo nie miała, teraz może już ma. No więc te brygady nie były w stanie zatrzymać rosyjskich uderzeń. Szczególnie tutaj no, dość szybko sforsowano obronę 31.
Wodiane.
Tak, Wodiane. Wodiane nadspodziewanie szybko padło. Nie znam przyczyn. To musiałbym się... Tak, musiałbym się domyślać. No, ja na Twitterze nie pisuję, więc nie muszę codziennie wrzucać rewelacyjnego odkrycia. Więc powiem szczerze, nie wiem. No, po prostu Wodiane padło, rosyjski. Atak okazał się skuteczny. Ukraińcy mieli jeszcze możliwość obrony trzech kopalni, które w rejonie się znajdowały. Z tym, że wbrew pozorom z jednej strony obrona kopalni, gdzie są hałdy, jest takim atrakcyjnym terenem, z drugiej wymaga wcześniejszego przygotowania obrony, dlatego że takie hałdy, znaczy hałda hałdzie nierówna, ale z reguły te hałdy, żeby budować w nich fortyfikacje, to potrzeba albo ciężkiego sprzętu, bo ta hałda jest de facto gruzowiskiem, albo jest to hałda typu osypowego, czyli musisz każdą fortyfikację umacniać. To nie tak, że sobie wejdziesz na hałdę i tam sobie rozwijesz obronę, bo strzelasz z góry, tak? To nie jest strzelanka na kulki ASG. Więc to nie tak działa. No i się okazuje, że tej obrony tam nie było. Tam nie było przygotowanych fortyfikacji. Nie przygotowano tych hałd w ogóle do obrony. I teraz słuchaj, no to jest błąd. To jest błąd. Należało założyć, że jednak pierwsza linia może pęknąć. Że to są dogodne punkty, gdzie można obronę prowadzić. Ewidentnie tej obrony tam wcześniej nie przygotowano. Stąd tak. kiedy ukraińskie oddziały zajęły tam pozycję, no Rosjanie poszli bardzo szybko za ciosem. Nie dali Ukraińcom czasu, żeby te pozycje przygotować. No i dość szybko, niestety, front się na tym odcinku de facto załamał trochę mocno powiedziane, bo jednak obrona trwała, to była obrona manewrowa.
Przesunął.
Tak, ona trwała, więc się nie załamał, ale stracił stabilność. Tak. Nie było obrony stałej, to były bardziej działania opóźniające i nadal są, gdzie praktycznie Rosjanie odnotowywali codzienny postęp. Więc to nie jest załamanie frontu, bo o załamaniu frontu mówimy wtedy, kiedy obrona znika. Załamanie frontu to było w czasie ofensywy ukraińskiej spod Charkowa. Tam mieliśmy do czynienia z załamaniem chwilowym frontu. I Rosjanie dopiero go stabilizowali gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów w głębi. Tu załamania nie ma, ale jest sukces. Jest wyjście na tyły. Najpierw na skrzydło, potem już częściowo na tyły 72. I podobna sytuacja, niestety, chociaż w mniejszej skali trochę, miała miejsce tam, gdzie walczyła 58. Tam też był postęp, wolniejszy, przepraszam, ale te szczypce okrążenia zaczęły się zaciskać i bardzo szybko zobaczyliśmy efekty tego. Dlaczego? Dlatego, że 72. obronę miała generalnie rozwiniętą frontalnie, no bo skrzydła zabezpieczały im brygady inne. W momencie załamania się jednego ze skrzydeł Rosjanie dość szybko doszli do blokowiska, co im się nie udało przez 2 lata, wykorzystując to, że zostało odsłonięte skrzydło 72. No i obraz mamy taki, tak jak mówisz, że najprawdopodobniej pozycja jest stracona, co zmusi Ukraińców, moim zdaniem, do cofnięcia się, słuchaj, na taką linię, Mateusz, będziemy mieli wielką Nowosiłkę jako jeden element oporu na tyłach.
Później jest Kurachowe, ale wydaje mi się, że tam na tym Trudowe, taka jest miejscowość, jest kilka tych miejscowości, tam można by było robić jakąś linię. Ja tam dawno nie byłem, może coś tam zostało przygotowane, bo to jest taki, wiesz, taka, no, taka zbitka kilku wiosek graniczących ze sobą. O tym Trudowe coś tam słyszałem z takich kiedyś. No ale
tak, tylko wiesz co, wejdę w słowo ci. Ja jednak uważam, że skuteczniej byłoby i to, no to jest jak gdyby doktrynalnie napisane i to się potwierdza, bo nie wszystkie te zapisy się potwierdzają, ale ten akurat tak, żeby te działania opóźniające, to poświęcenie tych walczących brygad wykorzystać, żeby zbudować solidne umocnienia, ale bardziej w głębi. Czyli nie bezpośrednio pod ogniem artylerii lufowej rosyjskiej, tylko pozwolić wojskom inżynieryjnym, nawet cywilnym firmom, żeby one weszły i zbudowały fortyfikacje nieco bardziej w głębi. Spójrz, Rosjanie w obwodzie kurskim, gdzie zaczęli budować fortyfikacje po tym, jak zostali zaskoczeni ukraińskim atakiem? 20-30 kilometrów.
Koroniewa. Tam, gdzie było
wygodnie. Nawet, wiesz, ale to była linia gdzieś tam w rejon elektrowni atomowej, wiesz, 30 kilometrów od linii walk. Bo lepiej oddać 30 kilometrów i mieć zbudowane dobre fortyfikacje, niż cały czas, wiesz, klecić te fortyfikacje pod ogniem, broniąc każdego metra. Ja wiem, że Ukraina walczy o każdy metr, dlatego że jeżeli dojdzie do zatrzymania konfliktu, to Rosjanie nie oddadzą ani metra, który zajęli i tam będzie pewnie przebiegało miejsce zamrożenia, gdzie będzie stał ostatni rosyjski żołnierz. W sensie pierwszy. To nie będzie skuteczne. Ja się obawiam, że takie tworzenie prób obrony stałej nie będzie skuteczne po prostu.
Widać, że na razie nie jest.
No nie jest, no. Nie będzie, bo obecnie nie jest też.
Tak, no i też do tego, co powiedziałeś, bo to jest ciekawe, jest olbrzymi problem z tym budowaniem tych fortyfikacji. Obserwujemy to od zeszłego roku, od Awdijiwki to obserwujemy, już tak zaczęło się o tym głośno mówić, ja to widziałem jeszcze pod Bachmutem, że pewne rzeczy były robione potem na szybko. Natomiast najważniejsze wydaje mi się jest to, że wiesz, że w ogóle nie ma dalej systemu utworzonego na ten temat. Jeśli chodzi o te cywilne firmy niby startują w takich niby przetargach, wygrywają to, a potem mają problem z wysyłaniem tam pracowników. Ci pracownicy niekoniecznie chcą pracować w tych warunkach. Problem jest taki, że wszyscy się, dowódcy też szukają takich linii obrony tam, gdzie się da, bo się boją cofnąć, bo politycznie to będzie źle przyjęte, no bo jak mogłeś się cofnąć 10 kilometrów? Jak mogłeś oddać tyle terenu? Bronimy każdej wsi. No i może tak można było walczyć jeszcze w zeszłym roku, ale jak nagle przylatuje lotnictwo rosyjskie i równa tę wieś z ziemią, bo przecież ten Wuledar teraz jest każdej nocy bombardowany, zrzucane na niego są bomby zapalające, on jest zrównany z ziemią, to wszystko, to że on się tyle bronił, to wynika z tego, że ta brygada 72 przygotowała sobie takie pozycje, też pod ziemią, ci droniarze pracowali gdzieś z piwnic, oni się broni, wiesz, no to jest znów podziemne miasto, jak w Bachmucie. No ale przede wszystkim ze skuteczności, takiej jakby woli walki, no to tam wszystko jakby w tej brygadzie grało. Zresztą sprawdziłem, rzeczywiście zmienił się dowódca po Kijowie, no ale to jakby nie wpłynęło źle na... Jeden bohater zamienił drugiego bohatera, bo ten to w ogóle był bohaterem Ukrainy od 19 roku, więc tam kadra była naprawdę najwyższej jakości cały czas.
No ale straty. Bo my rozmawialiśmy wcześniej. Tak. Jeżeli pozwolisz, Mateusz, na chwilę ci wejdę w słowo, bo rozmawialiśmy wcześniej właśnie i rozmawialiśmy, że 72 działała pod takim dowódcą starym swoim najpierw i zmienił się nowy, gdzie doskonale tego dowódcę dobrano, przynajmniej wszystko na to wskazywało. No i teraz wiesz, to co mnie zaskoczyło, no to informacja, że ten dowódca został zdjęty ze stanowiska. To się oficjalnie awansowany na... Ale nie, no to jest ewidentne zdjęcie go ze stanowiska. Przy czym, słuchaj, znamienne jest, że on dowodził brygadą od dłuższego czasu i nadal był w stopniu pułkownika. Ukraińskie brygady. Generalnie dowódca brygady jest etatem generalskim. Oczywiście wieloma brygadami dowodzą pułkownicy, co w czasie wojny jest normalne. Ale tu mówimy o człowieku, którego nie awansowano na generała pomimo dwóch lat obrony
Wuledaru.
I on najbardziej wskazuje, że mimo wszystko on wysokich notowań w Kijowie chyba nie miał.
Czy to jest ciekawe, bo on jednocześnie był też, wiesz, odznaczony jeszcze w 19 roku, z tego co pamiętam, zaraz jeszcze sprawdzę, bohaterem Ukrainy, tak mi się wydaje, a na pewno miał Bogdana Chmielnickiego, zaraz sprawdzę, chyba dwa ordery, tak, i to drugiego stopnia, drugiego i trzeciego stopnia miał. Tak. Więc...
Czyli tak, ordery bojowe, tak? Tak. Ale awans nie.
Tak.
Prawda? No dobrze, ale to jak gdyby to są trochę domysły, natomiast faktem jest, że...
Mózg gość też, nie? To też
Tak. Natomiast faktem jest, że zdjęto go w bardzo dramatycznym momencie, kiedy zaczęła kruszyć się obrona. No powiem, jest to kuriozalne, zdejmowanie dowódcy w takiej sytuacji, nawet jeżeli są do niego zastrzeżenia, no to jest kuriozum. To mnie zaskoczyło ogromnie.
Wydarzyło się to nie... Przepraszam cię, ma bohatera Ukrainy też, więc rzeczywiście najwyższe odznaczenie wojskowe, jakie można dostać, rzeczywiście dostał. No ale to nie zmienia faktu, ale to jeszcze sprzed wojny, żeby nie było, czy sprzed tej pełnoskalowej wojny, czy jakby bardzo ładny na kariera wojskowa, no ale rzeczywiście no, to ta zmiana teraz, no pewnie zresztą powiesz, dlaczego jakby ta zmiana.
Znaczy, wszystko wskazuje na to, że był problem z wykonywaniem rozkazów. Najprawdopodobniej, bo jedyny powód, który ja potrafię sobie wyobrazić, że zdejmuje się dowódcę w tak newralgicznym, w tak trudnym momencie jest niewykonywanie przez tego dowódcę rozkazów płynących z wyższego szczebla. Nie wiem, jakie to były rozkazy, nie wiem, dlaczego to się wydarzyło, ale w mojej ocenie to może być jedyna przyczyna. I nie jest to pierwsza taka sytuacja.
No właśnie.
I wiesz, korzenie tego są bardzo głębokie. Nie wiem, czy chcemy aż tak zejść trochę tą analizą, bo tu sobie rozmawialiśmy. Słuchaj, bo tu bardzo dużo w tej chwili się pojawia, mamy taki trochę chaos informacyjny, czyli mamy informację tak, 21, rotowana, błąd, rzucano do kontrataku, czyli mówimy o sytuacji w rejonie New York i Toreckie, prawda? Oczeretynę, wiesz, i tu jak gdyby bardzo, bardzo takie chaotyczne informacje płyną, gdzie najczęściej krytykuje się generała Syrskiego. No, z jednej strony słusznie, bo za porażki, a to były porażki, odpowiada no, dowódca, no więc okej. Natomiast ja bym chciał troszeczkę sięgnąć do sytuacji, kiedy Syrski został dowódcą, czyli co on odziedziczył po generale Załużnym, który jest stawiany jak gdyby w opozycji do Syrskiego jako znacznie lepszy dowódca. I co on odziedziczył? No, odziedziczył armię po absolutnej nieudanej ofensywie.
Tak.
Po pierwsze.
Wykrwawioną.
Tak, tak. Gdzie wykrwawiono? Ukraińcy mieli przygotowane do tej ofensywy 2 9-brygadowe odpowiedniki korpusu wojsk operacyjnych i korpus Gwardii Narodowej, tak zwany korpus ofensywy, kolejne 9 brygad. Czyli w sumie w dyspozycji znajdowało się 18 brygad wojsk operacyjnych, 9 brygad Gwardii Narodowej. Wszystko wskazuje na to, że nie wszystkie brygady uzyskały gotowość w tym samym czasie, stąd nie wszystkich można było użyć, ale i tak zgromadzono olbrzymie siły. Ofensywa zakończyła się całkowitą porażką. Generał Załużny wziął za to odpowiedzialność, zresztą publicznie zrobił to.
Tak.
Ale co jeszcze odziedziczył Syrski? Więc odziedziczył wykrwawione rezerwy, bo te brygady przeszły częściowo, walczyły częściowo do rezerw. Odziedziczył całkowicie wykrwawione najlepsze brygady ukraińskie.
No, tak, kontraktowe.
Załóżmy, głównie walczył tymi samymi brygadami od początku wojny.
Tymi najlepszymi kontraktowymi, militarnymi, można powiedzieć.
Tak. Walczyły brygady te zawodowe, nazwijmy, pomimo że powstawały kolejne brygady i ich je użyto dopiero podczas tej kontrofensywy, one nie pojawiały się wcześniej. Oczywiście możemy to usprawiedliwić, że zamiarem było przygotowanie sił do kontrofensywy. No niestety okazało się porażką, no bo tak, kosztem brygad kontraktowych, które wykrwawiono, przygotowywano siły do kontrofensywy. Więc problemem było nie tylko, że nie wyszła kontrofensywa, nie tylko, czy też ofensywa, nie tylko problemem było, że wykrwawiono te siły, ale problemem było, że wykrwawiono również najlepsze ukraińskie brygady zawodowe po to, żeby umożliwić w ogóle przygotowanie
robienie tej ofensywy.
Tak. I to było dziedzictwo generała Załużnego, które dostał generał Syrski. Stąd powiem szczerze, pozytywne opinie, które ja czytam, no niekoniecznie muszę się z nimi zgadzać. Mało tego. Słuchaj, fortyfikacje.
No bieda totalna.
To był czas, kiedy naprawdę można było bez narażania cywilnych firm, zbudować w głębi, czyli tam, gdzie w tej chwili jest pierwsza linia. A wtedy jeszcze to była nienarażona na jakieś mocne ataki głębia. Zbudować na dogodnych rubieżach terenowych fortyfikacje. Moim zdaniem Załużny nie zrobił z tego, bo nie mógł ze względów politycznych. Nie jest to do końca jego wina. Dlaczego? Bo bardzo źle by wyglądało, gdyby 40-50 kilometrów w głąb ukraińskiego terenu budowano fortyfikacje. Słuchaj, pamiętasz, jak ukraińska propaganda wykorzystywała dla swoich celów fakt, że Rosjanie zaczęli fortyfikować całość granicy z Ukrainą.
Mm-hmm. Tak.
Prawda? Nawet u nas nasi...
No, oczywiście.
Nasi eksperci mówili, o zobaczcie, Rosjanie się boją.
Tak.
Nie? Okej, no to teraz spójrzmy, czy te fortyfikacje mają znaczenie na granicy z obwodem kurskim? No mają, Ukraińcom udaje się je usunąć, ale ich działania są kanalizowane przez te fortyfikacje właśnie.
Tak.
Przecież.
Jak one nie były odpowiednio obsadzone, to się szło do przodu, a jak już...
Tak, ale jak to, były, to już... Założny nie zrobił tego. Nie było woli politycznej. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Bo się mówi, że Szylski jest wykonawcą woli politycznej Kijowa, a Założny nie był. Też był.
Był.
No nie mógł nie być. Będąc dowódcą naczelnym, nie mógł nie wykonywać woli politycznej prezydenta i jego gabinetu. No po prostu nie.
No przykład pierwszy z lewej. No, obrona Bachmutu. Wcześniej obrona Siewierodoniecka. Ten kontratak na Siewierodoniec. No, wiesz, wszystko co się działo w Donbasie, no to przecież to jest wszystko jakby...
No, ja mam... słuchaj, wróć. Aha, okay,
i mam wrażenie, że Syrski jak przejął dowodzenie, to tam kilka razy coś zrobił właśnie nie tak, jak przynajmniej tak tutaj się mówiło po cichutku, że właśnie, że nie tak jakby tego oczekiwało otoczenie polityczne, no biuro prezydenta, no już powiedzmy sobie szczerze, i tak mam, więc po prostu o to chodzi.
Tak, i teraz jednym ze spadków które odziedziczył Syrski, była samodzielność ukraińskich brygad, tych właśnie kadrowych.
Tak.
One sobie radziły naprawdę doskonale. One, co prawda, one walczyły na węższych obszarach niż to normalnie jest przyjęte dla brygady, ale dzięki temu miały własne odwody i one na tych swoich odcinkach własnych im przydzielonych bardzo skutecznie, rotując bataliony, prowadziły walkę.
Dokładnie. I na etapie takiej obrony, jeszcze tylko przepraszam, pozwolę sobie wejść w słowo, jak ona była pod Kijowem, gdzie nie było aż takiego nasycenia siłami rosyjskimi, ale też artylerią, no to się totalnie sprawdzało. Gorzej było w Donbasie, gdzie Rosjanie zawsze mieli tę przewagę wynikającą też z logistyki, jeśli chodzi o artylerię, nie mieli problemu z łącznością. Lotnictwo i tak dalej, nie? Tam już było trochę gorzej, ale i tak jakoś wynajdywali, te kadrowe brygady znajdowały jakieś możliwości, żeby po prostu skutecznie się bronić, nie?
Tak, przy czym te brygady były tak dobre, że one, ich dowódcy wszystkich szczebli wykorzystywali każdy rosyjski błąd.
Mm-hmm. Mm-hmm.
I teraz tak, w momencie, kiedy Syrski objął dowodzenie, armia rosyjska zaczęła lepiej walczyć, czyli przestała robić te takie powtarzalne przedtem błędy, to raz. Dwa. Syrski dostał brygady, które przygotowywano do ukraińskiej ofensywy, które w tym momencie nie były w pełni wykorzystywane.
Mhm.
A wykrwawiały się dalej te kadrowe. No i teraz mógł podjąć decyzję, okej, niech te kadrowe uzupełniajmy dalej ludźmi, tam są świetne dowództwa, one znają odcinki frontu, niech one walczą dalej, a my przygotowujmy znowuż odwody do kontrofensywy. Z tym, że równocześnie zaczął się kryzys amunicyjny i kryzys z dostawami dla armii ukraińskiej. Więc on nie miał czym odtwarzać tych brygad. Nie miał czym, bo nie było sprzętu dla nich. W związku z tym podjął decyzję, że stopniowo te brygady kadrowe będą wycofywane z walki, a zastępować je będą te brygady, które do tej pory nie walczyły w tej części obronnej operacji. Do tego potrzebował nowych ludzi, wymienił cały sztab, potrzebował ludzi, którzy by popierali jego koncepcję działań. I zaczął się problem. Zaczął się problem w brygadach kadrowych, zaczął się problem w tych brygadach świeżych. Wydaje się, że dochodziło do sabotowania rozkazów syrskiego. Z tym się nie zgadzali dowódcy brygad, tych które nie walczyły w tej operacji obronnej, bo nie czuli się przygotowani, okazało się słusznie, nie czuli się gotowi, nie czuli się, że ich sztaby, ich dowódcy batalionów, ich brygady są gotowe do tej operacji. Dowódcy tych brygad kadrowych obawiali się, że po wycofaniu z tych odcinków, które doskonale znają, które są umocnione, gdzie im bardzo dobrze, precyzyjnie idzie walka, wrócą, ale na inne odcinki, których nie będą zdali, gdzie zdolności będą musieli budować zupełnie od nowa. Syrski wysłał komisję do brygad, które miały robić tam porządek. To jest taki rosyjski styl zarządzania, ale de facto ten bunt był no taki troszeczkę kozacki, powiedzmy. O, tak?
Atamani, co?
Ta mentalność zagrała trochę. No bo, tak. Bo ona ma plusy i minusy. Ona ma plusy wtedy, kiedy potrzeba tej samodzielności, inicjatywy. No a teraz ktoś powie, dobra, no to było trzeba zachować to wszystko, co było, nie ruszać tego. No nie, bo rosyjski napór rósł. Mhm. I teraz brak zdolności rotowania wykrwawionych brygad doprowadziłby i tak do załamania frontu.
No tak.
Po prostu. Musiał osiągnąć zdolność manewrowania odwodami. I do tego dążył. No niestety, z tego co widzimy, to się nie udało. Nie wyszło. Nie wyszło. Ukraińcy nie osiągnęli zdolności, te brygady nie nabrały wystarczającego doświadczenia, nie udało ich się przygotować. W czasie walki część z tych brygad, owszem, tam gdzie doszło do tego, że dowódca brygady, sztab brygady i dowódca i sztaby batalionów osiągnęły poziom zgrania wystarczającego do kierowania walką. I część brygad osiągnęła to. Niestety część nie.
No tak.
Czyli nie udało się zbudować standardu. Wiesz, mnie nie dziwi, że nie... Tak, mnie trochę nie dziwi, że nie udało się, bo rozrost armii był błyskawiczny, tak? No i teraz wiesz, zastanawiam się, czy Ukraińcy nie popełnili błędu. Zastanawiam się, nie mówię, że popełnili, zastanawiam. Czy nie lepszym rozwiązaniem było budowanie rezerw, trzymanie ich jako rezerwy i uzupełnianie brygad już walczących tymi rezerwami, niż pisanie stworzyliśmy kilkanaście nowych brygad. Bo Mateusz, słuchaj, w ciągu 2 lat wyszkolimy na pewno żołnierzy i to bardzo dobrze. Wyszkolimy dowódców drużyn, wyszkolimy nawet dowódców plutonów, podporuczników.
Ale dowodzić brygadą.
Ale słuchaj, już dowódców kompanii, czyli ludzi, którzy dowodzą też organizacyjnie, nie bezpośrednio, ale też organizacyjnie, to musimy zabrać dowódców plutonów i przeszkolić ich na dowódców kompanii. Nie wyszkolimy dobrego dowódcy kompanii od zera. Dowódcę plutonu jeszcze tak.
Tak.
Żeby mieć sztab batalionu, w sztabie batalionu, oficerów, musimy mieć tych, którzy dowodzili przedtem kompaniami albo chociaż plutonami, których kierujemy na kursy sztabowe, rozpoznania operacyjne, logistyki, wsparcia wojsk, wsparcia dowodzenia i łączności. Oni budują sztab, budują świadomość sytuacyjną dowódcy batalionu, a nie dowódcą batalionu nie może być facet powołany z rezerwy.
No jasne.
Tylko dlatego, że ma odpowiedni stopień. A on przez ostatnie 10 lat siedział w domu.
A tak bywało. Robił ryby. A tak bywało.
No i teraz słuchaj, namnożono brygad. I się okazuje, że tak, brakuje ludzi dla brygad, które mają zdolność. Ich sztaby są dobre.
Tak.
A pchamy brygady zupełnie świeże, które tej zdolności nie mają, które są rozbijane, ich bataliony nie współpracują. I teraz Mateusz, kiedy ja słyszę zarzuty, że problem jest dlatego, że to sztab generalny, że dowództwo naczelne zaczyna dowodzić pojedynczymi batalionami na kierunku pokrowskim. Nie, to nie jest skutek, tylko przyczyna. Mylony jest skutek z przyczyną. Dowództwo zaczyna maczać swoje łapy w dowodzeniu na niskim szczeblu, dlatego że nie radzą sobie sztaby brygad z dowodzeniem.
Jasne, że tak. Jasne.
A ponadto pokłosiem jest to, Mateusz, mówiliśmy o tym. To ciekawe, bardzo często ludzie, którzy to krytykują, że obecnie bataliony ze sobą nie współdziałają, jakiś czas temu pozytywnie wyrażali się o koncepcji kierowania pojedynczych batalionów z brygad do walki.
No tak.
Nie całych brygad.
Mhm.
Mówiłem od początku, że wcześniej czy później to się źle skończy. Wydzielanie batalionów, zabieranie ich brygadom. Słuchaj, no i jak sztab tej brygady miał osiągnąć zdolność do kierowania brygadą, skoro mu nie pozwolono? I to jest błąd Kijowa. To był błąd, że działano pojedynczymi batalionami, które zabierano dowódcom brygad, które podporządkowywano tym lepszym brygadom.
Tak jest.
Czyli mamy dobrego dowódcę brygady, super, to mu dorzućmy dwa bataliony z tych brygad, które sobie nie radzą. I teraz przyszedł moment, kiedy tamtym brygadom, tamtym sztabom powiedziano, dobra, macie z powrotem swoje bataliony, jesteście na froncie już rok, to walczcie.
Tylko że
ta brygada nigdy przedtem nie walczyła jako całość.
A jeszcze koordynacja tego wszystkiego, jak to jest wszystko tak poszatkowane na małe, przy problemach z łącznością, przy problemach, wiesz, z takim systemem, z tym, że każdy ma inną broń, każdy ma inny sprzęt.
Tak. I teraz wiesz tu jak gdyby kierunek pokrowski to pokazuje, gdzie tam powinny wchodzić brygady całe. Kiedy brygady wchodzą, okazuje się, że dowódcy brygad nie potrafią koordynować działania batalionów. Sztaby batalionów nie mają aktualnej świadomości sytuacyjnej, co się dzieje z kompaniami. Nie ma współpracy ogniowej. Przedtem jak gdyby współpraca ogniowa, czyli wsparcie artylerii ukraińskiej było ogromnie precyzyjne.
Mhm.
To po części umarło. Dlaczego? Dlatego, że przez dłuższy czas ukraińska artyleria całymi miesiącami nie wspierała walczących wojsk, bo nie miała amunicji. W tym czasie wchodziły do walki kolejne jednostki ukraińskie, które nie miały szans nauczyć się operowania tym silnym wsparciem artyleryjskim, bo go nie miały.
Więc używały dronów.
Bo potrzebowały amunicji. Więc jak gdyby tu mamy bardzo wiele czynników, które wpływa na to, co się obecnie dzieje. Mateusz, rosyjska strona teraz. Rosjanie rzeczywiście i to słuchaj, oni się nigdy nie liczyli ze stratami, ale śledząc to, co się dzieje na rosyjskich forach, obecny poziom strat rosyjskich w rejonie pokrowskim to jest coś nieprawdopodobnego naprawdę. Bo jak gdyby dobowo te straty aż tak bardzo nie wzrosły. Tylko zobaczmy, gdzie się toczą główne walki, na jakich odcinkach. Więc Pokrowsk przede wszystkim tak, chłonie większość zasobów rosyjskich sił zbrojnych. Czyli odcinek 20 na 25 kilometrów chłonie zasoby zgrupowania mającego obecnie około 200 tysięcy ludzi. Żeby mieć świadomość, jakim kosztem Rosjanie zyskują to powodzenie. Tutaj prześledziłem taki wątek rosyjskich kompanii szturmujących ukraińskie okopy bezpośrednio na kierunku pokrowskim, znaczy, trochę między Pokrowskiem a Sełydowe jakby. I tam dzienny atak kosztował tą kompanię od 10 do 20 ludzi. Ta kompania atakowała ukraiński okop mający 15 metrów, czyli tak naprawdę stanowisko ogniowe. Doba po dobie. 10-20 ginęło. Słuchaj, czyli ktoś powie, no okej, to malutko, no 10 żołnierzy w ciągu doby walki, to jakoś nie powala, okej. Tylko że kompania ma około 100 ludzi.
No czyli to... dwie nie ma kompanii.
Czyli po tygodniu ta kompania przestaje istnieć. Prawda? Ona po tygodniu musi zostać wycofana z walki, bo zostały resztki. I Rosjanie w ten sposób atakują.
No ale popatrz też, że oni robią to, o czym ty wcześniej powiedziałeś, że Ukraińcy tego nie robili. Się to strasznie kojarzy. Też, żeby nie było jakichś skojarzeń. Tu nie chodzi o... Kojarzy mi się to z II wojną światową i z Niemcami, którzy historycznie tworzyli brygady na papierze, zamiast uzupełniać, nawet w trakcie operacji Barbarossa, tworzyli nowe jednostki, bo Hitler chciał mieć na papierze i jakby żeby w głowie mieć, że oni odtwarzają zdolności, a tak naprawdę te brygady potem były dużo gorsze. Brygady, dywizje, całe dywizje wtedy tworzyli, nie? Zamiast uzupełniać straty konkretnych dywizji, też często sprzętowo to wtedy, ale no to jest historyczna kwestia. Na pewno to, co mówisz, że zamiast tworzyć brygady w powietrzu, a uzupełniać te najlepsze kadrowe na bieżąco, to trzeba było robić. No ale jak się na to spojrzy z perspektywy czasu, no ale ktoś miał inną koncepcję, inny pomysł. A Rosjanie budują system, mam takie wrażenie. I robią to lepiej lub gorzej. Robią to po swojemu, czyli nie powiem brutalnie, powiem raczej tak prosto, ale jednak go budują. I nawet to, dlaczego mają takie zdolności, żeby dalej atakować, wiesz, uzupełniają na bieżąco te konkretne oddziały, dosyłają im po prostu wsparcie i te oddziały nie są rotowane, tylko idą dalej. Z zupełnie innymi żołnierzami już, ale na bieżąco dorzucają im no, paliwa, mięsa, jak to woli, jak to określi. No.
Dokładnie, bo słuchaj, jak śledząc te rosyjskie wątki, no jak to wygląda? Jakim cudem ta kompania przy takich stratach dalej istnieje tam? No bo co drugi dzień... 10-15 świeżo przeszkolonych ochotników, zwabionych solidnymi pensjami płaconymi przez rosyjskie Ministerstwo Obrony, wysiada z tych krazów na tyłach. 10-15-20 tam czeka jakiś podoficer z tej kompanii szturmowej, albo bystry szeregowy nawet, tak? I oni. Unikając wykrycia przez drony, unikając ognia artylerii ukraińskiej, docierają, bądź nie docierają, bo się nie udało. I mamy takie filmy, gdzie ewidentnie byli to żołnierze, bo z plecakami. Tak? Widać, że wielki plecak i tam leży 10-15 zabitych na drodze. No, do szturmu nie szli z wielkimi plecakami. To były uzupełnienia, które nie dotarły do kompanii swoich. I teraz tak, część nie dociera, część dociera. Tam ich wita. Wita ich dowódca kompanii, jeżeli stara się być kompetentny i stara się chociaż minimum dbać o swoich ludzi. Tak? Biorą ich dowódcy plutonów, jeżeli jeszcze żyją. Jeżeli nie, to sierżanci, czyli młodszy sierżant to odpowiednik polskiego kaprala. Biorą ich, pakują ich na pozycje wyjściowe i następnego dnia ci ludzie, nie znając absolutnie terenu, na którym są, idą do szturmu. No i większość z nich ginie. No słuchaj, wyobraź sobie, że wysiadasz z samochodu w absolutnie obcym miejscu. Wokół ciebie są obcy ludzie. I następnego dnia masz iść do ataku. No, efekty takie mamy, jakie mamy, ale dzięki temu Rosjanie przy naprawdę olbrzymich stratach, to nie jest propaganda. Rosyjskie straty pod Pokrowskiem są naprawdę koszmarne. Ale dzięki temu, że cały czas dopychają tymi ludźmi, no mają ten postęp, bo jednak Ukraińcy mając problemy z koordynacją działań, a będąc pod naciskiem na całej linii walk, tam nacisk jest na całej linii walk, wcześniej czy później dochodzi do pęknięcia niewielkiego, a ponieważ świadomość sytuacyjna ukraińskich dowódców jest opóźniona, pozwala to Rosjanom te pęknięcia w obronie wykorzystywać, bo ukraińscy dowódcy działają z opóźnieniem, żeby je łatać. No i mamy taki obraz, jaki mamy. Problemy z koordynacją, ze świadomością sytuacyjną po stronie ukraińskiej i jak gdyby angażowanie olbrzymich zasobów, przede wszystkim ludzkich, po stronie rosyjskiej. Jeżeli połączymy te dwa główne czynniki, mamy taki obraz, jaki mamy.
Słuchaj, jakby ja kiedyś bardzo szeroko mówiłem o tych stratach rosyjskich, tylko jak o tym myślę o tych ostatnich miesiącach, to dalej mam jednak w głowie to, że okej, pod Bachmutem ponieśli olbrzymie straty, tam jeszcze Wagner podniósł olbrzymie straty, ale Bachmut zajęli. Pod Awdijiwką ponieśli jakieś koszmarne straty, ale i Awdijiwkę zajęli, a przez zajęcie Awdijiwki są tutaj, gdzie są. Tutaj też poniosą olbrzymie straty, no ale wiesz, jak to mówią Ukraińcy, to zacytuję brzydko, lezą, no lezą dalej i co jakby wiesz, i społeczeństwo nie ponosi jakichś wielkich kosztów, umówmy się, powiedzmy sobie szczerze, no bo ci ludzie sami chcą walczyć, to są ochotnicy. Kraj jest tak duży, ma taką głębię strategiczną, ale też po prostu możliwości populacyjne, że no efekt jest taki, że rzeczywiście zdobywają kolejne terytoria. I mnie najbardziej jednak przeraża ta kwestia tego systemu, że oni budują system. No ale w mojej opinii coraz skuteczniej. I te drony, i te kaby, i to, co dostają, i to, że to, co powiedziałeś wcześniej, Ukraińcy muszą myśleć cały czas, a dostaniemy wsparcie, a nie dostaniemy, a kiedy przyjedzie, a czy nie przyjedzie. Ich możliwości takie produkcyjne na miejscu są no, bardzo biedne, tak byś to określił, chociaż i tak jestem pod wrażeniem, że są w stanie w niektórych miastach jakby w podziemiu robić broń, robić drony, pracują fabryki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, trudno to porównać z takim no właśnie systemem państwa, które pracuje na pełną parą, no na pewno jakimś światełkiem jest teraz to, co się dzieje. W nocy znów zaatakowali Ukraińcy obóz, tym razem wołgogradzki, znów uderzyli w kolejne magazyny z amunicją, magazyny z rakietami. To myślę, jest dobry kierunek, prawda? Takie używanie sił specjalnych w kontekście do tego, co mówiliśmy wcześniej o siłach specjalnych. To jest dobre myślenie, no bo to uszczupla rosyjskie możliwości i zaplecze, prawda?
Wiesz, był taki moment, gdzie naprawdę sukcesy ukraińskich sił operacji specjalnych były takie właśnie, jak gdyby oczekiwano od tego typu działań, czyli wybuchały rosyjskie mosty na zapleczu, wykolejały się transporty. No i tu też mieliśmy eksplozję pod przejeżdżającym rosyjskim transportem paliwa kolejowym, ale no jak gdyby moim zdaniem, jeżeli już używamy tych wojsk specjalnych, używajmy ich do tego, do czego przeznaczone są, a nie do takiej zmasowanej operacji desantu na obiekt, który ma naprawdę znikome znaczenie. Ale słuchaj, jeszcze chciałbym wrócić, bo to oczywiście, o czym mówiliśmy pod Pokrowskim, to nie wyczerpuje absolutnie pewnych przyczyn, skutków i tak dalej. No, to nie jest wykład z doświadczeń z konfliktu ukraińskiego i tu nie poruszyliśmy oczywiście wszystkich obszarów, bo nie poruszyliśmy rosyjskiej przewagi w artylerii i lotnictwie, prawda? Bo ktoś powie, okej, no się Lewandowski mądrzysz, ale jak Ukraińcy zbudują obronę, to spadną tonowe bomby i po obronie, prawda? No oczywiście prawda to jest tak. Z tym, że umocnienia można przygotować, bo Mateusz, spójrzmy na Chassis Fjar. Atakowany artylerią, bombardowany, ale istnieje obrona stała. Spójrzmy na kierunek Siewierski. To samo, prawda? Zobacz, ile czasu broniła się Synkiwka, ile czasu się broni Kupiańsk. No? Dlaczego? No bo mimo tego lotnictwa, mimo tej artylerii, Rosjanie nadal muszą zalać ukraińską obronę po prostu masą piechoty. I to nie są szturmy, słuchaj, że podrywa się 100 soldatów i z krzykiem ura atakuje. No nie, ale to jest wysyłanie kilkunastoosobowych grup szturmowych, jedna po drugiej kolejno, w wyniku czego ukraińska pozycja na dobę atakowana jest 5, 6, 7 razy. Każdej doby. No. I te grupy podnoszą straty. Czasem giną całe, bo jeżeli tą grupę wykryją drony, przykryje je ukraińska artyleria, no to taka grupa rosyjska z reguły ginie cała. ale dowództwo rosyjskie uważa, że jest to optymalne rozwiązanie w momencie, kiedy uważają, że na tyle zidentyfikowali stanowiska ogniowe ukraińskiej obrony, tak? No to, to przy wsparciu dronów własnych i artylerii przeprowadzają atak zmechanizowano-pancerny. Mhm. Większy. I z reguły jest to poziom kompanijnej grupy bojowej, czyli 30 kilka wozów. Transportery, opancerzone czołgi, pojazdy wsparcia, tak? No i to wszystko obudowane motocyklami i wózkami golfowymi jeszcze. O. No.
No, wiesz co, no mówię, mnie najbardziej martwi to, że ja nie wiem, jakie ty masz teraz wrażenie, ja jeśli chodzi już, bo chyba płynnie przeszliśmy do tego, albo dobrze, to wyznaczmy granicę, no to omówiliśmy jakoś Buledar, przechodzimy do Pokrowska. Jak patrzę na to, co się dzieje na tym kierunku pokrowskim, mam takie poczucie, że mamy jakiś taki duży problem z tym, no to się wszystko wiąże z tym, z kwestią też umocnień, że nie ma stałej linii obrony, którą można by było zbudować. Wiecie, mi się wydaje, że jedyne miejsce w tej chwili, gdzie Ukraińcy mogą rzeczywiście jakoś skutecznie na trwałe zatrzymać Rosjan, to będzie sam Pokrowsk i Minohrad, sama ta maleńka aglomeracja, te właśnie te dwa miasta ze sobą połączone, no bo nie ma linii obrony, o czym mówiliśmy, nie ma odpowiednich fortyfikacji. Wydawało się, że ta Chrodiwka na chwilę będzie takim miejscem, gdzie się może uda zatrzymać, bo jest rzeczka. No to Rosjanie już rzeczkę przeszli, mają przyczółki i idą do przodu. Co ty o tym myślisz? Jak to na kierunku pokrowskim dla ciebie wygląda?
No, my jak gdyby już tam wstępnie o nim sobie sporo powiedzieliśmy, ale wiesz... Główny problem tam to jest rzeczywiście jak gdyby brak pewnych umocnień, ale słuchaj, no kiedy zaczęto fortyfikować Pokrowsk?
No, rozmawialiśmy.
No, prawda? Tak. Rozmawialiśmy o tym, że słychać było już artylerię.
A jeszcze kwiatki. Miejscu,
sadziły kwiatki na klombach, zamiast budować jak gdyby fortyfikacje przeciwczołgowe na podejściach do miasta. Mhm, tak. No i słuchaj, i teraz tak, rzeczywiście brak uprzednio przygotowanych fortyfikacji i to niekoniecznie muszą być takie ciągłe linie okopów, jak linia Surowikina rosyjska na Zaporożu. Ale teren ma to do siebie, że są odcinki, gdzie można operować wojskami pancerno-zmechanizowanymi, zmotoryzowanymi i są takie, gdzie nie można. No i skupiamy się przede wszystkim na tych odcinkach dogodnych do operowania, tak, pojazdami kołowymi i gąsienicowymi. I tam budujemy zapory. To staramy się przykryć ogniem artylerii, przykryć dronami. Te kierunki pozostałe to z reguły tereny z jakąś wysoką zabudową albo tereny trudno przekraczalne, leśne, no po prostu minujemy wtedy jeszcze dodatkowo, tak? Podejścia. I to można było zrobić. No i teraz kolejna sprawa. Zwróć uwagę, tam gdzie walczą ukraińskie brygady, te, które potrafią działać jako całość. Czyli na przykład obrona...
Sewytowa?
Dokładnie. Obrona Sewytowa. Tam weszła jedna brygada, ona wprowadziła bardzo sprawnie, tak, pod oddziały rozpoznawcze swoje, bardzo sprawnie zajęła odcinek, wyparła bardzo szybko Rosjan i zorganizowała obronę stałą. Także dogodne miejsce, miejscowość, no ale nie stało się to na kierunku pokrowskim, gdzie cała linia miejscowości relatywnie szybko wpadła w rosyjskie ręce. No i jeszcze raz wracam do tego, co powiedziałem. Za dużo brygad ze słabymi sztabami, nie potrafiącymi koordynować. Tak? I teraz te brygady, które mają dobre sztaby, doświadczonych bojowo dowódców. Sztab brygady potrafi koordynować działania własnych wojsk. Sztaby batalionów budują sytuacyjny obraz dowódcy batalionu, dzięki czemu on może reagować na zmieniającą się sytuację na szczeblu kompanii. Dowódcy kompanii potrafiący organizować walkę swoich plutonów. Co z tego, jak te plutony nie mają obecnie ludzi? Mhm. A ci ludzie są w brygadach, gdzie nie są właściwie wykorzystywani. W mojej ocenie w tej chwili to jest największy błąd strategiczny popełniony przez Ukraińców. I to widzimy pod Pokrowskiem, gdzie pojawiają się kolejne brygady, pojawiają się ukraińskie brygady na chwilę i potem cofają się, wychodzą z walki. A Rosjanie kosztem strat pchają po prostu te uzupełniane permanentnie oddziały, bo wiesz, ja słyszę, że okej, okay, że Rosjanie wcale nie wzmocnili swoich sił, bo walczą tymi samymi pułkami i brygadami. No, to są te same pułki i brygady, ale nie ci sami ludzie w tych pułkach i brygadach. Bo tam w ciągu miesiąca, tak, potrafi zmienić się połowa stanu osobowego. Ale dalej są dowódcy ci sami, oni nie są z przodu. Tam żołnierze rosyjscy oskarżają, że dowódca kompanii się w ogóle nie pojawia na pierwszej linii. Rolą tego dowódcy kompanii jest przyjmować uzupełnienia, rozmieszczać je i pchać do przodu. On nie ma zginąć. On ma zapewnić płynność uzupełniania strat w swojej kompanii. I tyle, no. Po prostu. Mm.
Powiem ci jeszcze, że mnie bardzo martwi, jeśli chodzi o ten Wuledar, jeszcze wracając, w ogóle sytuacja tych żołnierzy, którzy tam są, bo gdzieś oglądam Butusowa i czytam, co się pisze na Telegramie, a jakoś tego nie powiedzieliśmy. No i tam jest jedna droga na wycofanie się. Ta droga jest pod ostrzałem rosyjskich moździerzy i artylerii, to wiadomo, ale moździerzy już nawet i drony polują na Ukraińców, którzy się pojawiają na tej drodze. I znów nie ma rozkazu z góry, żeby się wycofać odpowiednio wcześnie. Teraz pytanie, jak to będzie z tymi chłopakami z 72. brygady, czy oni się zdążą wycofać na czas?
Bo jak gdyby jednym z aspektów tego, o czym mówiłem, czyli ta słabość tych nowych ukraińskich sił, jest utracenie zdolności do kontrataków. Powiedz mi, kiedy Ukraińcy, nie mówię o operacji kurskiej, gdzie użyto znowuż tych brygad lepszych i uzyskano zaskoczenie, ale powiedz mi, kiedy Ukraińcy wykonali duży kontratak siłami innymi niż brygady szturmowe Gwardii Narodowej? W głowie Azowa.
Jak zacząłeś mówić, to miałem powiedzieć Azowie ostatnio w Nilipiwce i w New Yorku, no ale to odpada, bo to jest Gwardia Narodowa i Azowie.
Więc dalej do tego wykorzystywane są brygady Gwardii Narodowej, te szturmowe sformowane w dużej części z weteranów, gdzie kadra dowódcza, sztaby są bardzo doświadczone. To są ludzie, którzy walczą często 10. rok. I tam też są straty, ale jak gdyby dowództwo potrafi kompensować zmiany potrafią wchłaniać uzupełnienia, jak gdyby nie doprowadzając do skokowego obniżenia zdolności brygady do walki. To samo obserwujemy w tych najstarszych ukraińskich brygadach kadrowych. Ale tak jak powiedziałem, te brygady wykrwawione, dalej zaangażowane i teraz potrzebne są kontrataki. Obrona musi być aktywna. No, jednym z elementów obrony aktywnej jest kontratakowanie odwodami na zagrożonych kierunkach. Ukraińska obrona obecnie jest straszliwie bierna. Pomijając incydentalne uderzenia, utrzymanie korytarza pod Awdijivką przez brygadę Azow, New York, uwolnienie z okrążenia ukraińskiej jednostki w New Yorku, znowuż Azow, tak?
Tak.
Więc, ale gdzie zdolność do tą, którą mieli Ukraińcy w pierwszym roku wojny? Do skoordynowanego, dużego kontrataku, żeby zmienić jak gdyby obraz walk. No, ja tej zdolności nie widzę. Tak? I ona nie zaniknęła zupełnie, bo jednak operacja Kurska pokazała, że jak najbardziej ukraińskie brygady potrafią ze sobą współdziałać, potrafią zbudować świadomość sytuacyjną. No tylko tam wysłano nie, wybrane losowo brygady, które akurat na tym kierunku były wolne, tylko przygotowano ludzi. Tam operację bardzo starannie zaplanowano, w czym widać rękę syrskiego. Syrski ma to do siebie, że planuje operacje w taki bardzo staranny sposób, te zaczepne. Natomiast no co ze zdolnością do kontrataku? No i teraz tak, żeby jeszcze kontratakować, nie tylko trzeba mieć siły, które to potrafią robić, ale w ogóle mieć do tego siły. No i teraz jak patrzę, to wynika, że no na tyle kierunek pokrowski pochłonął też zasoby ukraińskie, że południe frontu jest trochę gołe, zdaje się, z odwodów ukraińskich.
Czy sugerujesz, że to był błąd?
Znaczy nie było wyjścia. Nie było wyjścia, to nie można być wszędzie silnym.
No natomiast tak. Chodzi mi o to, czy sugerujesz, że operacja Kurska była błędem.
A, operacja Kurska. Patrząc na obecną sytuację na froncie, tak. Obecnie tak. Mocno. Mogę zmienić zdanie, bo początkowo byłem do operacji zdystansowany. Oczywiście pod wrażeniem byłem, jak sprawnie ją przeprowadzono, jak zachowano bezpieczeństwo operacji, czyli skrytość i tak dalej. Natomiast obawiałem się, że efekty operacji pozapropagandowymi nie będą adekwatne. I słuchaj, i teraz jednym z celów, dlaczego obecnie mówię, że była błędem, bo w kwestii propagandowej operacja Kurska moim zdaniem miała być jedną z kart, którą chciał zagrać prezydent Ukrainy podczas wizyty na Zachodzie, w ONZ, a głównie w Stanach Zjednoczonych. Bo powstawał ten tak zwany plan dla zwycięstwa i ewidentnie uderzenie w miękkie podbrzusze Rosji miało być kartą, którą prezydent Ukrainy chciał rozegrać w spotkaniu z Bidenem, prezentując mu ten dość tajemniczy, bo okazało się ku mojemu zaskoczeniu, że niewiele wiemy o tym planie.
No tak.
Ja jednak sądziłem, że to jest taki rodzaj planu, który ma zostać potem opublikowany, będzie wielki sukces. Nie sądziłem, że będzie wielki sukces, bo to w taki nieświadomy sarkazm trochę wszedłem, a niepotrzebnie. Ale jak gdyby będzie publikacja głównych założeń i dowiemy się, jaka jest wizja prezydenta i jego gabinetu na dalszy przebieg konfliktu. Jaka jest wizja? Nie wiemy, jaka jest wizja, bo się nie dowiedzieliśmy prawie nic o tym planie. Z całą pewnością zagrano kartą operacji Kurskiej, bo sam Zełenski mówił, że to jest jeden z elementów jego planu. Wnioskuję z tego, że plan został odrzucony.
Przez Amerykanów.
Tak. Przynajmniej w wielu jego aspektach.
Powiem ci więcej, wszystko wskazuje, na politycy amerykańscy są rozczarowani tym planem, to co do nas dochodzi.
To w związku z tym jak gdyby nie spełnił oczekiwań. Trump odrzucił go absolutnie. To język dyplomatyczny czyny jest łagodny, ale jeżeli Trump mówi, że z prezydentem Ukrainy mamy różne wizje na przebieg konfliktu, oznacza, że w przypadku Trumpa absolutnie. Mnie w ogóle zastanawia, jaki był cel przedstawienia tego planu Trumpowi z kolei, skoro nawet administracja Bidena, dużo przyjaźniejsza Ukrainie, najwyraźniej nie zaakceptowała założeń tego planu. Z tego, co się dowiedzieliśmy, myślę, że Amerykanie oczekiwali, że obszar dyplomatyczny będzie bardziej w tym planie rozbudowany. Czyli obszar dotyczący potencjalnych wyjścia z konfliktu.
Tak.
Negocjacji po prostu. A najwyraźniej plan skupił się na dwóch rzeczach. Więcej takiej i takiej broni.
I jak najwięcej terytorium.
Tak. I wyrażenie zgody na rażenie głębi strategicznej Rosji.
Pewnie wiesz, pewnie tam jest więcej aspektów, więcej tematów, tak. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no to wszyscy piszą, że nie ma tam nic nowego i że jest to oderwane od rzeczywistości.
No właśnie, bo jeżeli w tym planie, nie wiem, ale jeżeli więcej broni ma pozwolić Ukrainie odzyskać Krym, Zaporoże i Donbas, i dzięki temu, że zaczną radzić głębie Rosji, no nie, no to jest za mało. No to nie wystarczy. Nie na tym etapie konfliktu.
Jasne, że tak.
Po prostu nie. No.
Nie, nie.
Wiesz, no reakcja Rosji jest bardzo znamienna. Rosja znowu gra kartą nuklearną. Rosja mówi, że jeżeli Zachód zacznie atakować de facto wyprodukowaną na Zachodzie bronią, wystrzeliwaną przez Ukraińców, ale narracja Kremla jest jasna. To jest broń zachodnia. Czyli jeżeli zachodnia broń zacznie spadać na rosyjskie fabryki, składy amunicji w głębi Rosji, no to będzie to potraktowane jako akt agresji.
No uznają, że Zachód jest w wojnie.
Tak, oczywiście to jest czerwona linia, którą moim zdaniem przekroczyć można, bo odpowiedź Rosji no, będzie asymetryczna.
Jasne, że
czyli
tak.
Więcej podpaleń, więcej aktów sabotażu, być może zamachy zbrojne i tak dalej. Więc to będzie uderzenie tego typu. Czy to wpłynie na zdolności rosyjskie? Oczywiście, szczególnie uderzenia w składy amunicji. Pewnie o tym też będziesz chciał porozmawiać chwilę, tak?
Tak.
No bo tak. Tu jak gdyby to będzie, to już wpłynęło. Bo to nie są składy amunicji jakiegoś długotrwałego składowania i tak dalej, bo w przypadku
amunicji,
tak, w przypadku amunicji takich pojęć się nie używa. Amunicja składuje się tak długo, jak długo jest jej ważność. U Rosjan 3 razy dłużej, bo nie wiem, czy wiesz, jak u Rosjan przedłuża się ważność amunicji, nie?
Jak?
No. Słuchaj, powiedzmy 10 lat, nie? No i teraz przyjeżdża komisja, wyciąga randomowy pocisk, sprawdza, działa. To przedłużymy na kolejne 10 lat.
Okay.
Notabene nie wiem, czy wiesz, jak się u nas przedłuża ważność amunicji.
Jak? Nie wiem.
Trochę podobnie.
Wiedziałem, że to powiesz.
Nie, żartuję. Jest to powszechnie stosowany sposób. Tak? Bierzemy partię, kontrolujemy ileś pocisków z partii, tak? Nie pamiętam, ile to jest procent, tak? I kiedyś tak było. Obecnie od tej koncepcji trochę odchodzimy, no ale kiedyś, jeszcze kiedy nosiłem mundur, to to wygląda.
To z ciekawostek, okay. Jeśli chodzi o kamizelki kuloodporne w różnych mediach, często jest tak, że kiedy kamizelka już jest dosyć stara i płyty są już po terminie ważności, to po prostu jak się ją pobiera, to trzeba podpisać zgodę na to, że zdajesz sobie sprawę z tego, że są po terminie ważności, gdyby nie dały rady.
Nie. W Armii Polskiej.
W armii wiem, że nie.
W mediach, okej.
Okay. Tak. Ja mówię o swoim przypadku, nie? W armii to ja wiem, że to działa zupełnie inaczej i tam się bardzo dba o te atesty i też hełmów kewlarowych i
kamizelki. To jest ściśle przestrzegane. No i obecnie standardy odnośnie amunicji też już podwyższyliśmy.
Idą w górę.
Tak.
No mamy.
Ale natomiast wróćmy trochę, słuchaj, do jak gdyby tego planu, bo moim zdaniem porażka, coś tak, karta kurska nie zadziałała docelowo.
Na razie nie.
Czyli nie zadziałała na poziomie strategicznym, politycznym, na razie. Czy zadziałała na poziomie operacyjnym? No nie, bo Rosjanie nie kupili podrzuconego im jak gdyby problemu, nie skierowali na tyle znaczących sił do obwodu kurskiego, żeby upośledzić swoje zdolności na głównych kierunkach uderzeń. Mało tego, zintensyfikowali uderzenia, korzystając, że kilka bardzo dobrych, kadrowych ukraińskich brygad zaangażowanych jest pod Kurskiem. Więc na poziomie operacyjnym póki co nie widzimy wpływu. On się pojawi, bo jednak część zasobów rosyjskich obwód kurski pochłania. Więc on się pojawi, ale czy on będzie w znaczącym stopniu zauważalny dla przebiegu walk, nic na to nie wskazuje. Wpływ będzie, nie, ale nie kluczowy. I na taktycznym poziomie, czyli tego, co się tam dzieje, no tu powodzenie było, tak? No bo ukraińskie oddziały jak gdyby wbiły się bardzo głęboko, uzyskały sukces, no ale obecnie ten sukces jest minimalizowany, no bo mamy kontruderzenie rosyjskie, gdzie wprowadzono jak gdyby główne jednostki pierwszego rzutu, to była 155 właśnie Brygady Morskiej, ta zniszczona kiedyś pod Wuchłedarem. Mamy pół WDW, powietrzno-desantowych wojsk rosyjskich i w tej chwili pojawił się kolejny pułk powietrzno-desantowych, który ma wzmocnić zdolności uderzeniowe. No tu bardzo zgrabna operacja taktyczna wykonana przez Ukraińców uderzenia w skrzydło Rosjan z obszaru granicy, połączona z takim sprawnym działaniem wojsk z zabezpieczenia inżynieryjnego. One, no te zapory, które były, no jeżeli zapora fortyfikacyjna nie jest pod obserwacją, nie jest broniona ogniem pośrednim, no to ją można usunąć zawsze. No i Ukraińcy sprawnie ocenili, że tam nie ma tej zdolności rosyjskiej do rażenia podchodzących wojsk inżynieryjnych. Wojska inżynieryjne usunęły część zapór i tam Ukraińcy weszli, ale zostali zatrzymani. No i teraz mamy dalej trochę taki pad. Trudno powiedzieć nawet, kto w tej chwili ma inicjatywę operacyjną pod Kurskiem. Wydaje się, że przewaga jest nadal nieco po stronie ukraińskiej, ale to się w każdej chwili zmienić może. Czyli taktycznie początkowo sukces, obecnie pad, a za chwilę być może Ukraińcy przejdą do pełnej obrony.
No tak.
Czyli stąd mówię, że stąd Mateusz, mówię, że z perspektywy mojej na to, co widzimy dzisiaj, operacja była błędem.
No ja zawsze będę podnosił ten temat poprawy ukraińskiego morale w tej operacji i rzeczywiście tego, że jednak Ukraińcy pokazali, że mają jeszcze jakieś możliwości takiego skutecznego ataku, gdzie rzeczywiście to morale od momentu tej kontrofensywy na Zaporożu, fatalnej, o której dzisiaj mówiliśmy już wielokrotnie, zwróć uwagę, że za każdym razem wracamy do tej kontrofensywy. Za każdym razem to jest jakiś, w jakimś sensie to jest jeden z punktów kluczowych tej wojny, niestety, mam wrażenie. Oczekiwania, przygotowania, koszty, jakie poniesiono, żeby się przygotować do tej kontrofensywy i to, jak ona wyglądała, czy jak nie wyglądała, to jest jakby rzeczywiście cały czas jakoś tam oddziaływuje na ukraińskich żołnierzy, ukraińskie społeczeństwo. Więc ja tutaj zawsze będę o tym mówił. No natomiast no, ta sytuacja w Donbasie, żeby już trochę zakończyć kwestię Donbasu, też na szybko podsumuję. Seldowe skutecznie bronione, bo tam cała brygada broni, tak jak powiedziałeś, 15 Gwardii Narodowej. Na kierunku Pokrowskim niestety Rosjanie przesuwają się. Na kierunku Newelskim Ukraińcy cofnęli się trochę, no bo się boją, znów się cofnęli, powoli ta linia zaczyna, ten taki worek, który się tam stworzył, zaczyna się wypłaszczać, no bo się boją po prostu odcięcia tych wysuniętych oddziałów. Na kierunku Kurachowskim tam niestety jakieś zdobycze też są rosyjskie, więc na kilku punktach, właściwie około 5 do 10 takich małych kierunków, tam wszędzie Rosjanie jakieś zdobycze uzyskują. No i najgorsze jest chyba to, że przekroczyli rzekę, zajęli całą Chrodiwkę i zbliżają się do Pokrowska. Plus jest taki, co też wspomniałeś, że Czasiv Jar na przykład się broni, Rosjanie tam już mało atakują, nawet Ukraińcy ostatnio zrobili tam mały kontratak i wyparli Rosjan za kanał. O, to jest w sumie miejsce, gdzie mieliśmy kontratak ukraiński, nie? Skorzystali z możliwości.
Proszę tak, jeżeli chcemy właśnie tak dokładnie, no to tu jak gdyby najgorszym, co się wydarzyło w ostatniej tej fazie walk, to była utrata nowo Chrodiwki i Chrodiwki, tak? I relatywnie szybka, gdzie wydawało się teren dogodny do obrony i to było fatalne. To jak gdyby wpływa obecnie na to, co się dzieje. Tak jak mówisz, sełdowe bronione, ale to, co martwi, to jest jak gdyby takie zagony rosyjskie, które ruszyły z południowego wschodu i próba obejścia miasta, bo zwróć uwagę, że jak gdyby standardem dla rosyjskich działań jest właśnie wiązanie od czoła w walkach miejskich, ale próba obejścia. Tak? I to, co się dzieje. Ukraińcy z kolei tak, starają się miasta bronić je brygadą bardzo dobrą, ale z kolei na skrzydłach często są brygady, które radzą sobie gorzej.
Które no puszczają.
Tak, i albo pojedyncze bataliony z tych brygad, które nie współpracują z sobą. No i właśnie to efekty takie mamy, jakie mamy. Tu obrona stała, tak. Sewydowe to jest przykład tej obrony stałej właśnie, którą się udało zorganizować. I to jak gdyby też dowodzi temu, że pomimo przewagi lotnictwa rosyjskiego, pomimo przewagi rosyjskiej artylerii, sprawnie działające jednostki szczebla brygady potrafią pomimo tego obronę stałą zorganizować.
No tak.
No i tak jak mówisz, rejon Newelskie, tam odwrót ukraińskich brygad, w ostatniej chwili zresztą przeprowadzony, bo już było zagrożenie okrążenia, ale powiem, że akurat na tym odcinku te brygady walczyły bardzo dobrze. One się wycofały tylko dlatego, że były zagrożone okrążeniem, przy czym wycofały się bardzo sprawnie.
W zorganizowany sposób i tak stopniowo
się one... Tak, one musiały w ostatniej fazie zerwać kontakt bojowy z przeciwnikiem i to się sprawnie udało. Więc tu jak gdyby bardzo pozytywnie trzeba się wypowiedzieć o dowództwach brygad i batalionów, tych brygad, które walczyły tam.
No tak. No powiem ci, dla mnie ta sytuacja, już podsumowując, w Donbasie jest, nie wiem, czy nie najgorsza od początku wojny i ja nie widzę, najgorsze jest to, że wzmocniono dobrymi brygadami niektóre kierunki, a i tak nie widać takiej zatrzymania tego rosyjskiego, tej takiej pełzającej ofensywy, która trwa od tych miesięcy.
Wiesz, ja od dłuższego czasu powtarzam, że mniej martwi ten postęp Rosjan, bo on naprawdę okupiony jest potężnymi stratami, które Rosjanie wcześniej czy później jednak będą musieli zacząć uzupełniać w zakresie większym, bo nie da się w nieskończoność dopychać tych kompanii tymi ludźmi, bo jednak giną oficerowie, przyjdzie moment, że ta kompania, że te kompanie tracą całkowicie zdolność i wycofywane są. Ale pytanie, gdzie będzie ta główna linia obrony ukraińskiej? Zwana obrona stała, nazywana jak gdyby cywilnie trochę uporczywą, bo to jest raczej wojskowe pojęcie, to jest obrona stała. Mhm. I teraz, gdzie ta obrona stała się pojawi? Bo do tego potrzeba jak gdyby dodatkowych sił, które nie wyjdą z walki na tą obronę stałą, tylko organizujemy obronę stałą i te siły, które są w walce, przekraczają trochę ten obszar. Częściowo są w tą obronę angażowane, ale mają zdolność odtworzenia zdolności po tych działaniach opóźniających. No i teraz ja bym bardzo chciał wierzyć, że mamy na razie działania opóźniające połączone z takimi punktami obrony stałej jak Sełydowe, ale gdzieś tam dowództwo ukraińskie, Kijów, buduje obronę stałą. Gdzie, no bez pól minowych na przykład, no nie ma mowy o zatrzymaniu Rosjan.
Jasne, że tak.
Natomiast wiesz, trochę trudno kładzie się na przykład miny, mając jeszcze przed sobą wojska prowadzące działania opóźniające, nie? To wymaga takiej naprawdę potężnej koordynacji, no bo wychodzące z walki wojska muszą wiedzieć, gdzie mają za plecami pola minowe. Rosjanie to próbowali zrobić kiedyś z fatalnym dla siebie skutkiem, bo i cofające oddziały się weszły na własne pola minowe. No, teraz biorąc pod uwagę, jakie problemy ma dowództwo ukraińskie z koordynacją działań, no nie sądzę, żeby się odważyło stawiać pola minowe, mając problemy z świadomością sytuacyjną. Nie? Więc to jest też problem.
Moim zdaniem Pokrowsk, Myrnowrat, tam będzie jakaś próba zatrzymania Rosjan, tak jak to było z Bachmutem.
Tak, myślę, że intencje...
Kurachowe od dawna, przygotowywane. To akurat to jest przygotowywane do tego.
Tak, sądzę, no przynajmniej to logika by podpowiadała, tak. Że tak to należałoby zorganizować.
Od południa myślę, że właśnie to Trudowe, a od jak w końcu od wschodu przejdą Rosjanie Ostre, Kurachowe, tam są też te cieki wodne, tam jest zbiornik na rzece Wowczy, także wydaje mi się, że tam. Słuchaj, no jeszcze zapomnieliśmy o jednej rzeczy, nie powiedziałem. Toreck, już 1/3 miasta jest pod kontrolą Rosjan, też idą do przodu.
To się Toreck, tam ewidentnie Rosjanie dalej używają specnazu do jak gdyby taka szpica na uderzeń, to jest specnaz, dalej piechota zmechanizowana, rosyjska. No i dom po domu po prostu przesuwają się dosłownie. To jest trochę intensywność walk. Sądzę, że ona finalnie będzie porównywalna z końcową fazą walk o Soledar, gdzie tam żołnierze strzelali do siebie na korytarzach z odległości kilku metrów, bo no. Tak się skończyły walki tam. I zapewne to będzie podobnie wyglądało. No w sytuacji nasycania cały czas sił walczących ochotnikami, którzy tam czekają w kolejce, żeby zarobić sobie na nowe, lepsze życie w Rosji, prawda? To lekki sarkazm. No z kolei pamiętajmy, że po drugiej stronie mamy żołnierzy ukraińskich często ubranych w mundury siłą. To trzeba też spojrzeć prawdzie w oczy. Jeszcze jeden spadek syrski dostał po poprzednim dowódcy. Całkowicie niewydolny aparat mobilizacyjny. Zapomnieliśmy.
Dokładnie. No teraz on już jest wydolniejszy o wiele.
Powiem, że bardzo sprawnie Ukraińcom udało się poprawić wiele obszarów, jeśli chodzi o mobilizację. No niestety wiąże się to z tym, że no zresztą mówiliśmy o tym, że ukraińskich mężczyzn objętych poborem dosłownie, czy poszukiwani są, łapani na ulicach, nie?
Aczkolwiek,
żeby mieć taki rzeczywisty obraz, na przykład brygady, które cieszą się opinią bardzo dobrych, nie cierpią na brak.
Tam idą ochotnicy. O Gwardii Narodowej, Mazowa, cały czas, bo chcą być dobrze dowodzeni.
Dlatego, że wielu ukraińskich mężczyzn woli nie czekać na powołanie do przypadkowej brygady, wiedząc, że za chwilę je otrzyma, tylko woli wyprzedzić to, zgłosić się samemu i trafić do konkretnej brygady, gdzie są dobrzy dowódcy.
Ja też znam, wiesz, takich ludzi, którzy chcą po prostu, że jednak znaleźli jakąś motywację, wcześniej się wahali, znaleźli i też są gotowi, decydują się na pójście właśnie do walki. No i właśnie często wybierają te brygady, które wiadomo, walczą w najgorszych miejscach, ale właśnie mają to, co powiedziałeś, dobrych dowódców i jakieś są zaopiekowane, mają odpowiednią ilość sprzętu i wiadomo, że tam w taki przypadkowy, głupi sposób nie zginiesz.
Znaczy wiesz, dalej do armii ukraińskiej zgłaszają się ochotnicy, są to chłopcy, którzy skończyli właśnie 18 lat.
Tak. Chociaż oficjalnie nie, jakby wiesz, władze nie chcą mobilizować tych ludzi, no bo
tak, oni nie zgłaszają się w ramach mobilizacji, tylko ochotnicy.
Tylko oni sami chcą walczyć.
To mi się tak mocno serce ściska, bo znam chłopaka właśnie, który właśnie skończy 18 lat. Jego koledzy byli starsi od niego, zgłosili się w zeszłym roku z jego klasy i usłyszałem od niego, że z tych kolegów, którzy byli starsi o rok, połowa nie żyje już.
No tak, to tak jest. To co ja ci mówiłem, że ja już mało mam znajomych. Coraz mniej mam znajomych w armii.
I to jest, naprawdę, tu się ściska serce, przy czym wiesz, bo my tu sobie mówimy, ale to nie jest tak, wiesz, bo ty tam jesteś, więc to jest oczywiste, ale wiesz, pomimo, że ja o tym rozmawiam, wiesz, chwilami też mam dosyć. Powiem szczerze ci, że gdyby śledzenie tego, patrzenie na to wszystko, no i teraz pomyślmy, ja mam dosyć tylko dlatego, że to śledzę i komentuję, co mają powiedzieć Ukraińcy, po pierwsze, którzy tam żyją, a po drugie, Ukraińcy, którzy walczą jeszcze. Nie?
Żołnierze przede wszystkim, bo tam ci, co żyją, to jedno, ale żołnierze. I powiem ci, przeraża mnie też to, że rzeczywiście czasami tak sobie patrzysz na to i nie ma takiej perspektywy jakiejś. No ale już nie będziemy w to wchodzić. Ja już chcę, wiesz...
Nawiązuję do tego, bo te ponad dwa lata wojny na Ukrainie, one jak gdyby... Proszę?
Mówię, że 2,5 roku, zaraz 3 będzie.
Niedługo będziemy mieli 3. Wiesz, ono doprowadziło do takiego zobojętnienia opinii publicznej mimo wszystko na to, co się tam dzieje.
Tak.
Czyli jeszcze jakiś czas temu tak pojedyncze zwłoki gdzieś, tak, czy tam kilkanaście zwłok, one budziły szerokie komentarze, a w tej chwili widok tam płonących żołnierzy, rozerwanych ich na pół, gdzie jeszcze widać bijące serce, bo ostatnio bardzo brutalne materiały opublikowali Ukraińcy na przykład.
Tak, wiem.
To już jest poziom, jest jakby poziom epatowania okrucieństwem, to jest najwyższy poziom, ale nie okrucieństwem Ukraińców, tylko okrucieństwem wojny.
Wojny,
To jest pokazane okrucieństwo wojny, tak?
Mi się wydaje, że oni celowo...
Niczego wyżej nie ma.
Czemu, wiesz, wejdę w słowo, zastanawiałem się, czemu oni to opublikowali, bo to dla mnie też było bardzo kontrowersyjne. Wydaje mi się, że próbują jednak, żeby do mediów wyciekały takie nagrania, żeby ci ludzie, którzy się zgłaszają, się przestraszyli, żeby widzieli, czym to się kończy, nie? Że potem się to się kończy tak, że ci Rosjanie, co myślą, że ładę dostaną, już to gadałem z takim jednym parę miesięcy temu, co myślał, że wszystko będzie dobrze, teraz potem był w niewoli ukraińskiej, ale kończy się na tym, że wiesz, potem leżą bez nóg, bez rąk albo po prostu umierają gdzieś w polu po tym, jak dron ukraiński albo artyleria nakryła ich, jak jechali właśnie tymi transporterami, to się tak kończy, bo gdzieś pod Pokrowskiem ginął w uzupełnieniach. Ja już, wiesz, moglibyśmy tak gadać, bo też zdradzę Państwu, że my czasami jak rozmawiamy przez telefon, to 3 godziny gadamy, albo i dłużej. Już taką też rytuał mam, że jak wracam do Polski, to dzwonię do Ciebie gdzieś z trasy i gadamy sobie, jeżeli jest możliwość zasięgowa. Ale zanim jeszcze przejdziemy do Libanu, chciałem Cię zapytać o Piszczane, bo tutaj też widziałem takie wpisy alarmujące na Twitterze polskim też, a propos tego, że tam Rosjanie się posunęli do przodu, zbliżyli się do Oskiłu. Co ty o tym myślisz? Do Kupiańska się zbliżyli? Zagrożenie, czy...
Znaczy, wiesz co, mniejszy problem będzie gdyby dojście do Oskoła, czy też Oskiłu sił rosyjskich, aczkolwiek będzie to niefortunne dla dowództwa ukraińskiego, bo niemożliwy będzie ruch tak zwany rokadowy. Bo zasadzie mamy rzekę, mamy umocnienia ukraińskie, Rosjanie to przetną, więc jak gdyby prawy brzeg rzeki będzie odcięty, obrona ukraińska i nie będzie możliwy ruch rokadowy, aczkolwiek ten ruch i tak w dużej mierze odbywał się po przeciwnej stronie rzeki, dlatego że tam nie było głębi operacyjnej i Ukraińcy bardziej operowali jednak po drugiej stronie rzeki, korzystając z przepraw. Dużo większe zagrożenie będzie, jeżeli to wbicie tym klinem, klin zostanie poszerzony i Rosjanie przeprawią się przez rzekę, bo wtedy odetną wsparcie całemu zgrupowaniu, tak, po zachodniej stronie rzeki. Tak? To będzie większy problem. Natomiast oczywiście samo to przecięcie ugrupowania ukraińskiego jest bardzo niefortunne. Dowództwo ukraińskie nie powinno do tego dopuścić, ale ono nie stwarza jakiegoś olbrzymiego zagrożenia dla ukraińskich sił.
Jasne.
Utrudni znaczące obronę, ale nie będzie decydujące. Przekroczenie rzeki już tak.
Jasne, że tak. No to do tego jeszcze daleko. No i tym samym zamykamy kwestię Ukrainy. przenieśmy się jeszcze na szybko do Libanu. Chociaż jeszcze chciałem powiedzieć, że jak ja na to patrzę, patrzę na ten Donbas, po tym jak też ten wymiar moralny, wymiar propagandowy, polityczny operacji kurskiej już trochę minął, to co powiedziałeś, ustabilizowała się sytuacja, no to niestety mam takie poczucie, że mamy mały, może nie kryzys, ale no tak, nie, tak to określę. No, jesteśmy w pewnym kryzysie permanentnym od jakiegoś czasu, no bo po prostu nie ma perspektywy. Rosja jednak buduje jakiś system w mojej opinii. Morale siłą rzeczy ta operacja kurska trochę poprawiła, ale ono wcześniej było bardzo złe i teraz no żołnierze, którzy walczą w Donbasie, to różne mają morale, umówmy się też, wiadomo dlaczego. No to jesteśmy w trudnym momencie, jeśli chodzi o tę wojnę po stronie Ukrainy, tak mi się wydaje.
Tak, bo wiesz, mamy, mowa jest, że Ukraińcy mają w tej chwili rezerwy osobowe na od 9 do 14 brygad, ale nie mają dla nich sprzętu.
Sprzęt, no i to jest problem. No. Tak, ludzi no, mają też rezerwę mobilizacyjną.
Ale teraz pytanie, jaka jest jakość sztabów, batalionów w tych brygadach, dowódców brygad, tak. Sztabów brygad. Stąd ja mówię, że moim zdaniem należało na pewnym etapie rozwoju armii już przestać tworzyć nowe brygady, a tworzyć ośrodki uzupełnień, gdzie ludzi się szkoli dłużej i kieruje jako bardziej wartościowe odwody do jednostek, które potrafią z nich korzystać odpowiednio.
Jasne.
To oczywiście to jest jak gdyby na tym etapie wojny, według wiedzy, którą mam, postrzeganie, nie znaczy, że uważam, że jest to jedyne słuszne. Wiesz, ja jeszcze raz powtarzam, często jak każdy, kto analizuje dane na podstawie niepełnych informacji, potrafi zrobić błąd, ale z perspektywy obecnej, tak, tej wiedzy, którą mam, tej sytuacji na froncie, którą widzę, jestem w stanie ocenić. Po części pewnych informacji, o których jak gdyby szczegółowo nie mówię, ale pomagają mi budować też obraz, no to jestem mocno przekonany, że jednak strategicznie stworzenie tak dużej liczby brygad bez możliwości, bez szans stworzenia dowództw dla nich, które będą potrafiły wykorzystać potencjał tych brygad, był jednak błędem.
Przenieśmy się na Bliski Wschód. Operacja błyskotliwa, niektórzy mówią, że jedna z najlepszych w historii, no bo bez operacji lądowej, za pomocą zinfiltrowania Hezbollahu i operacji z powietrza udało się zniszczyć całe kierownictwo. Najpierw wybuchające pagery, co też no, zrobiło na mnie wrażenie, nie wiem jak na tobie, telefony komórkowe i sprzęt RTV AGD, a potem i krótkofalówki, a potem rzeczywiście zbombardowanie takie, no ktoś chciał mieć pewność, rzucił kilkadziesiąt bomb, F-15 izraelskie rzuciły na te bunkry, w których było dowództwo Hezbollahu, w tym Hasan Nasrallah. No, tak jak zaczęliśmy na początku, rzeczywiście no, Izraelczycy pokazali siłę, nie?
Znaczy tak, same wybuchające pagery i potem środki łączności, Mossad dość dawno zastosował tą technikę, to możemy się cofnąć naprawdę wiele lat, dlatego że wiesz, umieszczenie ładunku wybuchowego na przykład w telefonie stacjonarnym, bo to jeszcze ta taktyka, ta technika działania, ona sięgała czasów, kiedy nie było telefonii komórkowej. Wiesz, umieszczenie w telefonie, no to mamy jak gdyby stuprocentowe trafienie, bo oficer Mossadu czy Shin Bet dzwoni na ten telefon do celu, tak, i się pyta, czy pan Mustafa, tak, i w tym momencie następuje odpalenie ładunku w słuchawce. I mamy 100% pewności, że trafiliśmy właściwy cel. Potem były takie ataki punktowe na przywódców, między innymi Fatahu, OWP, gdzie klonowano telefony komórkowe i je poodmieniano na te z ładunkami. Także to ja nawet pamiętam jeden taki atak w czasach, kiedy ja tam w rejonie odbywałem służbę swoją. Więc to technika stosowana, stąd jak gdyby między innymi przejście Hezbollahu na pagery, które ich zdaniem stanowiły mniejsze zagrożenie. Aczkolwiek nie tylko. Oczywiście głównym powodem było jak gdyby podsłuch wywiadu elektronicznego. Tak? No i tu mamy mowę o stuningowaniu całej partii. Oczywiście tutaj ginęli też ludzie, którzy nie byli celami.
Tak, no Izraela. To jest strach.
Tak. Ginęli ludzie, w tym dzieci. No ale tu tak. Izrael jakby wiemy, że uważa to za straty uboczne, akceptowalne, tak? Z perspektywy władz i sił zbrojnych Izraela. No i słuchaj, i tu mamy ta operacja na pewno miała duży wpływ na to, co się stało później, bo mamy duże spotkanie w schronie przywódców Hezbollahu i ich jak gdyby partnerów z Iranu.
Tak.
No, i to trzeba nadmienić, że był to schron, który budowano z myślą o odporności na ataki z powietrza. No i się okazało, że izraelskie lotnictwo dostało analizę, czego potrzeba, żeby taką ochronę schronową pokonać, no i użyło, nie mamy pewności ile, od kilkunastu do kilkudziesięciu bomb czyli bomby, które generalnie nie mają dużej zdolności penetracji w głąb, tylko że po prostu Ukraińcy zrzucili ich dużo i
Izraelczycy.
Przepraszam, za długo byliśmy na
Ukrainie. Za długo byliśmy na Ukrainie.
Izraelskie lotnictwo zrzuciło tych bomb dużo, przy czym te bomby mają, bo mówimy o bombach szybujących, więc Izrael od dawna stosuje taktykę uderzania tymi bombami w podstawy budynków. Gdybyśmy obserwowali ataki w Strefie Gazy prowadzone, tam te bomby właśnie trafiają nie górne partie budynków, tylko budynki u jej podstawy, po to, żeby doprowadzić do zasypania schronów, które bardzo często pod tymi budynkami są. No i tu tych uderzeń było dużo. Ja zakładam, że jak gdyby kolejne uderzenia mogły doprowadzić już do zawalenia się stropu schronu finalnie, no bo najpierw chronił budynek, kolejne bomby odsłaniały gruzy, kolejne uderzenia doprowadziły być może do zawalenia stropu. Uważam to za wysoce prawdopodobne, więc sama operacja inżynieryjnie bardzo dobrze wyliczona, sprawnie przeprowadzona. Wiemy, że cel nie był jeden, tylko kilka, więc te wszystkie bomby nie spadły tylko na ten jeden budynek, pod którym był schron. Efekt na pewno będzie miażdżący dla Hezbollahu, bo to jest dla nich niepowetowana strata. Mówimy o człowieku, który był współtwórcą ruchu wspieranego przez Iran. Człowiek, który przedtem był w Iraku, on jakiś czas był w Nadżafie, gdzie miał bliskie kontakty z rodziną Al-Sadra, czyli to jest rodzina imamów i przywódców religijnych ciesząca się olbrzymim autorytetem w Iraku. Notabene nasze siły zbrojne walczyły z milicją, właśnie tak zwana Armia Mahdiego, tak, stworzona przez jednego z Sadrów. Więc człowiek cieszący się bardzo dużym autorytetem w muzułmańskim świecie. Tu jak gdyby porównano jego śmierć do śmierci męczenników z Karbali. Można sobie gdzieś wylinkować, zajrzeć, tak, o czym tu jest mowa. Przy czym nie wiem, czy finalnie to wpłynie dobrze na sytuację z perspektywy państw, które chciałyby stabilności w regionie.
No tak. No bo też dlatego, pytanie, co jest z Libanem, nie? No bo władze.
Dokładnie, dlatego że zginęli ludzie, których decyzje szanowano. A trzeba pamiętać, że Hezbollah nie jest tak super jednorodny. To dalej są pewne skrzydła, mniej radykalne bardziej. Zginęli ludzie, którzy cieszyli się powszechnym szacunkiem, ich decyzji słuchano, było z kim rozmawiać.
W
w tej chwili nie będzie z kim. Myślę, że to nie jest ostatni krok Izraela, tylko to jest krok i będą miały następne. Nie wiem, czy Izrael nie zdecyduje się wkroczyć znowu.
Czy to nie jest idealny moment na wkroczenie dla Izraelczyków, tylko że to jest bardzo trudne.
No z perspektywy prowadzenia operacji wojskowej pełnoskalowej to jest moment idealny, rzeczywiście. No i teraz warto pamiętać, że pierwsza wojna libańska to był koszmar, jeżeli chodzi o Liban, bo tu mówimy o kilkunastu latach okupacji południowego Libanu wspólnie z libańską armią chrześcijańską stworzoną przez Izrael, obarczoną oskarżeniami o zbrodnie wojenne i tak dalej. No cała historia pierwszego konfliktu libańskiego, gdzie naprawdę zaangażowanych stron było multum. Ja rozmawiałem z Libańczykami mieszkającymi w tym czasie w Bejrucie. On mówi, słuchaj, no mieliśmy dzielnicę. Ja do szkoły chodziłem w panterce, bo snajperzy strzelali różnych stron. Mówi, a stron było tyle, że my nie byliśmy pewni, kto z kim dzisiaj jest w sojuszu, a kto do kogo następnego dnia będzie strzelał. Tak to wyglądało, więc tutaj stabilizacja nie bardzo się udała, tak? Wręcz odwrotnie, tak? Wkroczenie armii libańskiej pogłębiło tylko to, co działo się. Potem okupacja południowego Libanu, rosnące straty armii libańskiej, armii izraelskiej, IDF się wycofuje, bo to południe Libanu to umownie jest trochę do rzeki Litanii uważane. To był taki obszar, który de facto oddano Hezbollahowi w zarządzanie taką umową tajną dosyć.
On ciebie wziął, nie?
I jak gdyby wycofanie się IDF, tam już wtedy Hezbollah rządził, wycofanie się IDF stworzyło zupełnie taką próżnię. Hezbollah ją natychmiast wykorzystał, czyli Hizb Allah, tak naprawdę partia Boga, Hizb Allah. Wykorzystał to w czasie, kiedy ja byłem właśnie na południu Libanu, tam siły bezpieczeństwa libańskie miały czysto formalny charakter, generalnie rządził właśnie Hezbollah, bojówki Hezbollahu, które jawnie miały stanowiska ogniowe, artyleryjskie na przykład, tak, i zupełnie nie kryjąc się, tak, ośrodki szkolenia, i to było całkowicie tolerowane przez rząd libański, przez siły bezpieczeństwa. Potem mieliśmy kilka operacji mniejszych i finalnie druga wojna libańska spowodowana atakiem na patrol sił IDF. I teraz tak, druga wojna libańska, czyli tam 2006 bodajże. Tutaj obie strony ogłosiły sukces.
No ale oczywistym jest, że tym sukcesem, no sukces to jest Hezbollah wtedy, no i to potem.
Tak, natomiast moim zdaniem tak, trudno mówić o sukcesie pełnym Hezbollahu i OWP, a raczej powiedzmy sobie bojówek tam części palestyńskich w obozach uchodźców, ale trudno na pewno powiedzieć, że Izrael osiągnął cele.
Zdecydowanie. Tak?
Miesiąc operacji, to zupełnie inna skala wojny była, bo tam kilkanaście lat, tutaj miesiąc, ale tak, uszkodzenie ponad 50 czołgów, z tego 5 bodajże zniszczono całkowicie. Wielokrotne wycofywanie się z potyczek z bojówkami Hezbollahu, czyli porażki takie na taktycznym poziomie, z minimalnymi stratami bądź bez strat, ale umówmy się, żołnierze izraelscy wsparci lotnictwem samolotowym i śmigłowcowym, bronią pancerną, wycofywali się z walki z bojówkami organizacji uważanej oficjalnie przez Izrael za terrorystyczną. Mhm. Więc finalnie sukces to nie był. Tam potem trochę poleciały głowy po stronie izraelskiej. Armia izraelska zmieniła system szkolenia, zaczęła lepiej przygotowywać ludzi do walki w takim starciu asymetrycznym. Źródłem sukcesu Hezbollahu było bardzo dobre wyszkolenie tych bojówek i nowoczesna broń przeciwpancerna, czyli przeciwpancerne pociski kierowane, którymi rażono Merkawy. Armia Izraelska uznała, że Merkawa będzie kolejny raz rozwiązaniem optymalnym, czyli taką jeżdżącą twierdzą. Pamiętajmy, że jest to jedyny czołg na świecie, który może przewozić desant piechoty też. I te Merkawy miały być takimi cudownymi środkami, które pozwolą Hezbollah bez większych własnych strat pokonać. Okazało się, że nie, że Merkawy są uszkadzane w zasadkach przeciwpancernych, bardzo precyzyjnie zaplanowanych. No i teraz pytanie obecnie, czy to powstrzyma Izrael, czyli te wcześniejsze problemy, które mieli przed wkroczeniem? Moim zdaniem absolutnie nie.
No właśnie chciałem cię zapytać, tak wchodząc w słowo, bo miałem takie wrażenie, już pamiętasz, ja byłem rok temu tam w Izraelu, bo właśnie w październiku i w listopadzie i w Palestynie też, na zachodnim brzegu i pod Gazą, ale chodzi o to, że pamiętam, jak przeżywane było przemówienie Nasrallaha, kiedy wszyscy się obawiali, że Hezbollah wkroczy. I cała ta otoczka wokół Hezbollahu po tej wojnie w 2006 roku, ale też po tym, jak walczyły bojówki Hezbollahu, choćby w wojnie w Syrii, wiesz, całe ocenianie Hezbollahu jako takiej jednej z najlepszej armii na świecie, no na pewno najlepszej armii niepaństwowej na świecie, tak jest Hezbollah, zbrojne ramię Hezbollahu opisywane. I nagle się okazuje, że bach, w tydzień można zniszczyć całe kierownictwo Hezbollahu. Od tego momentu, kiedy wszyscy patrzyli na to przemówienie Nasrallaha i się obawiano tych setek, dziesiątek tysięcy rakiet wystrzeliwanych na Izrael i ewentualnego jakiegoś ataku wspólnie z Iranem, do momentu, kiedy zastanawiamy się, co będzie z Libanem, pewnie gdzieś jak zwykle, prawda, jest gdzieś po środku, ale i co będzie dalej, kto tam przejmie władzę, czy ktoś nie spróbuje jakoś wykorzystać tego momentu osłabienia Hezbollahu, no i teraz czy będzie ta operacja lądowa izraelska?
Trudno jest mi powiedzieć o jej skali, ale moim zdaniem do tej operacji dojdzie. Dlaczego? Dlatego, że IDF musi przynajmniej na jakiś czas odsunąć środki rażenia, które w tej chwili ostrzeliwują Izrael. No i optymalnym sposobem jest tworzenie strefy buforowej,
no tak,
która utrudni to. I sądzę, że do tego może dojść. Nie sądzę, żeby jakoś doszło do takiej stałej okupacji dużego obszaru, jak to miało miejsce wcześniej. Izrael ma złe doświadczenia z działań okupacyjnych południowego Libanu, bo tam teren sprzyja jak gdyby działaniom nieregularnym, ale raczej nie typu zasadzka, tylko raczej ostrzały na większy dystans. No poza częścią tej nadmorskiej autostrady, tak? No bo tam rzeczywiście zasadzki można przygotowywać na bliskie odległości. No oczywiście dalej zasadzki minowe, ale ostrzały snajperskie, rakietowe to jest bardzo atrakcyjny teren do tego typu działań. Natomiast chciałem tu jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, że tak wysoka ocena sił Hezbollahu bojowych wynika po części z tego, że IDF musiał się trochę przyznać do porażki. No i teraz przyznając się do porażki, musimy powiedzieć, ok, ponieśliśmy porażkę, ale to są najlepiej na świecie wyszkolone siły terrorystyczne. One być może niekoniecznie nie są najlepiej na świecie wyszkolone, no ale to jak gdyby trochę usprawiedliwia, dlaczego nam nie poszło. Więc tu byłbym ostrożny troszkę z tą narracją. Natomiast rzeczywiście Hezbollah, i z całą pewnością jest to uzasadnione, ma jedne z największych, jedne z najlepiej przygotowanych sił nieregularnych, czyli milicyjnych, do walki z armią regularną. To z pewnością jest prawda. Dlatego, że Hezbollah swoje siły przygotowuje ewidentnie do prowadzenia, bo przedtem jak gdyby bardziej stawiał na takie działania rajdowe z taktyką terrorystyczną. Po 2002 roku zaczął przygotowywać swoje siły do stawienia oporu w konflikcie symetrycznym. Więc będzie przeciwnikiem trudnym, znacznie bardziej wymagającym niż Hamas, nieporównywalnie. Ale jeszcze raz, moim zdaniem nie będzie to miało decydującego znaczenia w podjęciu decyzji o operacji lądowej ze strony Izraela.
Mhm. No słuchaj, niestety tutaj muszę to powiedzieć, bo patrzymy na te militarne aspekty, no ale w tych ostatnich ostrzałach, w wyniku tych ostatnich bombardowań, naprawdę dziesiątki, setki tysięcy ludzi musiało się ewakuować z południowego Libanu. Po drugiej stronie w tych ostrzałach Hezbollahu na północną część Izraela, mimo tego, że tam pracuje i Proca Dawida i Żelazna Kopuła, to jednak rzeczywiście też kilkadziesiąt tysięcy Izraelczyków musiało uciekać z tych wiosek przygranicznych, z kibuców blisko granicy z Libanem. No, jak zwykle cierpią cywile i to w jakiś olbrzymi sposób. A cały czas, za chwilę mamy rocznicę tego ataku Hamasu i potem rozpoczęcia operacji w Gazie, cały czas mamy po prostu jakąś koszmarną sytuację cywilów w Gazie, gdzie zginęło ponad 40 tysięcy ludzi, w znacznej części to były kobiety i dzieci w ciągu tego roku.
Właśnie to jak gdyby mówimy o zbrodniach wojennych i to no, trzeba powiedzieć sobie jasno, tak, że rząd Izraela, jego siły zbrojne no są obarczane obecnie odpowiedzialnością za spowodowanie klęski humanitarnej, za nieuzasadnione atakowanie cywilnych celów. Oczywiście nadal no, ja mam przed oczami jak gdyby sposób działania Hamasu, gdzie Hamas, budując budynek użyteczności publicznej, tak, budował 5 pięter czy 10 w górę i 3 piętra w dół, prawda? No i tam znajdowały się centra dowodzenia, składy amunicji, zapasy paliwa, agregaty dodatkowe zasilające i tak dalej. No, Hamas zbudował cywilną tarczę z pełną świadomością, tak? Zbudował cywilną tarczę nad własną infrastrukturą wojskową, dosłownie i w przenośni. Natomiast to jednak nie usprawiedliwia działań, gdzie, żeby nie wiem, zniszczyć skład amunicji, zabijamy 100 cywilów, tak? No nie. Ja uważam, że tak wojny z terroryzmem prowadzić jednak nie można.
Dokładnie, ja tutaj też to chciałem podkreślić, dlatego wiesz, o tym powiedziałem, że z jednej strony te błyskotliwe operacje militarne, a z drugiej strony, no jak się spojrzy na Gazę, to po prostu jest koszmar jakiś. No powiedziałeś to wprost, my to wielokrotnie to mówiliśmy, zbrodnie wojenne.
Tak. Natomiast trzeba też patrzeć na to, co się w samym Izraelu dzieje. Mamy do czynienia z wielotysięcznymi demonstracjami mieszkańców Izraela, którzy są przeciwni tego.
Swojemu rządowi. Tak. I swojemu rządowi, i swojemu premierowi przede wszystkim, który i jego i ludziom, z którymi się sprzymierzył, typu Smotrich czy Ben-Gwir, kosmos.
Tak. Natomiast tu oczywiście w tle mamy postawę Stanów Zjednoczonych, innych państw, gdzie w przypadku poprzednich wojen libańskich mimo wszystko linia podziału nie była aż tak jasna.
Tak.
I tam wcale Liban nie był wspierany przez cały świat arabski i perski.
Mhm.
To akurat może nie będziemy wchodzić tu, bo poza tym wolę to pozostawić jednak ekspertom od Bliskiego Wschodu. Tak, natomiast warto zauważyć, że tu ta linia gdyby wsparcia, linia podziału, tak, Liban wcale tak jednoznacznie wspierany przedtem nie był. Obecnie jest. Czyli jak gdyby te wszystkie działania Izraela, właśnie co się udało Hamasowi przede wszystkim osiągnąć? Że jednak w tej chwili ta linia tego świata muzułmańskiego jest dokładnie nakreślona i ją się udało przesunąć na korzyść sąsiadów Izraela. O, może.
Wiesz, no to jest w pewien sposób oczywiste w kontekście tego, jakie działania prowadził właśnie w strefie Gazy, jakie były prowadzone, że mamy kryzys humanitarny, że nie wiadomo, gdzie ci ludzie mają iść, że cała strefa Gazy jest, że większość strefy Gazy jest zrównana z ziemią i tak dalej, i tak dalej. No
to, natomiast wiesz,
sami do tego doprowadzili. Ja się zastanawiałem, No, mów, przepraszam.
Wiesz, ja bardziej patrzę na to z perspektywy militarnej oczywiście, bo to obszar mój, wiesz, i jeszcze wracając do tych działań lądowych, to tu Izrael, czemu ja uważam, że nie przestraszy się, jak gdyby, mówiąc nieco kolokwialnie, Hezbollahu, dlatego że Izrael zastosuje taki swój trójkąt, który ma, czyli czołg, ciężki transporter opancerzony i opancerzony spychacz. I on tą taktykę stosował już wcześniej. Ja mogłem oglądać skutki tej taktyki, gdzie przesuwając się na przykład wzdłuż autostrady tej nadmorskiej, gdzie były tereny dogodne do zasadzek, armia izraelska po prostu pod osłoną czołgów, wsparciu piechoty z ciężkiego transportera, spychacze po prostu usuwały domy i sady. Najzwyczajniej w świecie. I czyścili.
Widziałem.
Tak, i robiły to w strefie Gazy i to będzie powtórnie w Libanie. Będzie to dramat dla południa Libanu. Natomiast co ciekawe, wiesz, kiedy ja opuszczałem południowy Liban i tam z przyczyn służbowych z reguły byłem gdzieś w Bejrucie na przykład, no i wtedy byłem w mundurze oczywiście sił ONZ. I mnie bardzo często pytano, czy pan może mi powiedzieć, co się tam na południu dzieje. I pytali Libańczycy. I dla Libańczyków południe, czyli tam od rzeki Litani w stronę Izraela, wielu Libańczyków traktuje to jako obszar taki trochę nie Liban już. No i stamtąd generalnie ludzie, którzy chcą normalnie żyć, jeżeli tylko mogą, pozwalają im warunki finansowe, to po prostu stamtąd wyjeżdżają.
No tak jak teraz, bo muszą.
No.
No, piękny kraj podobno.
To znaczy tak.
Był do wojny.
Mnie Liban zauroczył. Powiem ci, że ja służyłem w Libanie, trafiłem na rok spokoju akurat. Bejrut to odbudowane centrum, bo ja byłem w momencie, kiedy Libańczycy po raz nie wiadomo który odbudowali się. Bejrut jest miastem przepięknym. Ja nie dziwię się, że on był nazywany Paryżem Bliskiego Wschodu. Absolutnie Paryżowi nie ustępuje. Myślę, że pod względem tego życia takiego towarzyskiego, wieczornego, nawet może być bardziej robiący wrażenie, miejsce, gdzie można rano pojeździć na nartach, po południu wykąpać się w morzu. To jest Liban, no bo tam powiedzmy sobie maj, w górach jeszcze śnieg i to wysoki, a morze już ciepłe, więc kraj z możliwościami turystycznymi olbrzymimi. Ludzie ogromnie przyjaźni. Libańczycy są ludźmi ogromnie przyjaznymi, otwartymi, naprawdę.
Miałem taką styczność.
Prawie wyłącznie z oznakami takiej okazywanej sympatii, chęci pomocy. No południe Libanu to już troszkę inna bajka. To tam musimy określić miejsca, gdzie się wjeżdża i miejsca, gdzie absolutnie się nie wjeżdża, prawda? Ale tak jak wspomniałeś, zresztą byłeś, więc myślę, że się ze mną zgodzisz, tragedia tego państwa jest straszliwa. Naprawdę. Przy czym, no, jak gdyby zdecydowana większość Libańczyków chce żyć w pokoju. No tak? Tu oni po prostu chcieliby normalnie żyć, tak? Nie. Dla nich nie ma problemu, że będzie istniało obok państwo Izrael, tak? Oni chcieliby po prostu żyć w pokoju. Znakomita część mieszkańców Libanu.
No i już tak kończąc, bo już bijemy wszelkie rekordy. Wiesz co, no mam, życzę im, żeby się doczekali wreszcie tego pokoju, którego tylu lat nie mają zresztą im i wszystkim ludziom na Bliskim Wschodzie.
Ale to wiesz, tutaj... ja wszystkim naprawdę mówiłem wielokrotnie, wojnę uważam za koszmar. Mundur włożyłem między innymi dlatego, żeby mieć jakiś udział w tym, żeby wojny nie było tak naprawdę. Oczywiście oznacza to gotowość do uczestnictwa w wojnie. To jest pewien paradoks służby.
Tak.
ale no, do śmierci każdego człowieka uważam za tragedię, aczkolwiek mówię, no nie mam problemu, żeby z wrogiem walczyć. Natomiast uważam, że mordowanie ludzi nawzajem się jest czystą paranoją, tak. Ale no są rzeczy, za które warto ginąć. No, taka jest prawda. Tak, uważam, że są wartości, za które ginąć warto. Jest ich mało, ale są.
Piotrze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Tak coś czuję, że będziemy się pewnie szybciej łączyć, bo coś czuję, że z tym Libanem to sytuacja jest tak napięta, że zaraz coś się wydarzy. Dziękuję jeszcze raz za kolejny raz, za kolejne spotkanie.
No, ja najbliższe dni spędzę na szkoleniu, także pewnie uchwytny będzie gdzieś tam dopiero w czwartek.
No, a ja pewnie kolejne noce będę śledził to, co się dzieje. Jeszcze raz dzięki i dziękujemy Państwu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Mam nadzieję, że ta długa rozmowa była również dla Was ciekawa. Jestem również sam ciekawy Waszych opinii. Staraliśmy się kompleksowo podejść do tematu, więc zachęcam do komentowania i wyrażenia właśnie opinii na temat tej rozmowy, ale przede wszystkim do wyrażenia opinii na temat tego, co dzieje się tu w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, bo jestem bardzo ciekawy, co Państwo sądzą. Zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, do polubienia tego filmu, bo to jak zwykle pomoże nam dotrzeć do szerszej ilości odbiorców. No i oczywiście, jeśli ktoś chciałby wesprzeć ten kanał, to może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A ja już teraz życzę Państwu wszystkiego dobrego i spokojnego wieczoru.